otwieram 69. absolutoryjną sesję Rady Miasta Poznania. I na samym początku chciałbym powiedzieć o rzeczy, której Państwo na pewno są świadomi, przypomnieć, że w sobotę odszedł od nas nasz kolega, starszy kolega Klemens Mikuła, przypominam, radny drugiej i trzeciej kadencji, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej trzeciej kadencji Rady Miasta Poznania, również członek Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Dla poznaniaków na pewno będzie zapamiętany jako przede wszystkim twórca założenia architektonicznego Malty, czyli toru regatowego, który do dzisiaj którym się szczycimy i którym się będziemy na pewno przez długie lata szczycili. Pewnie dlatego, że sam w młodości był wioślarzem AZS-u, dlatego ten sport, ta dyscyplina i sport w ogóle były mu szczególnie bliskie. Był laureatem nagrody Baptisty Quadro, został zasłużonym dla miasta Poznania decyzją Rady w 2003 roku. Przez wiele lat prezesował poznańskiemu oddziałowi SARP-u. Wielu z nas go pamięta jako człowieka życzliwego i dobrego. I myślę, że tak jest, że to jest cecha, która zanika już w tej chwili, że nawet wtedy, kiedy miał bardzo zdecydowane i ostre stanowisko w jakiejś sprawie, to potrafił o tym dyskutować w taki sposób, żeby pozostać w przyjaźni ze swoim adwersarzem. To coraz rzadsza cecha jest niestety we współczesnej Polsce, ale dziękuję za to powstanie i proszę o minutę ciszy. Dziękuję. Pogrzeb Klemensa Mikuły odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Poprzedzi go msza święta w kościele świętego Rocha o godzinie 11:00, natomiast o godzinie 13:00 na cmentarzu w Junikowie odbędzie się pogrzeb Klemensa. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku dzisiejszej sesji, czyli komunikaty. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Lidię Dudziak i Adriana Kaczmarka. Ponadto chciałbym Państwa poinformować, że do Biura Rady wpłynęły wezwanie do usunięcia naruszenia prawa powstałego przez podjęcie i wejście w życie uchwały Rady Miasta Poznania z 25 lutego tego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w rejonie ulicy Burzniczej i Północnej w Poznaniu oraz uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 czerwca stwierdzająca nieważność paragrafu drugiego uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie udzielenia gminie Czerwonak pomocy finansowej w sprawie dotacji celowej. Ten paragraf brzmi: upoważnia się prezydenta miasta Poznania do zawarcia umowy między miastem Poznań a gminą Czerwonak w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym. Te dokumenty są oczywiście do wglądu Państwa radnych w Biurze Rady Miasta Poznania. I ponadto chciałbym się zwrócić do Wysokiej Rady o zmianę porządku dzisiejszej sesji poprzez uzupełnienie o projekt uchwały, który został Państwu przekazany w dniu wczorajszym. I to jest projekt uchwały o numerze 1207/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru fortyfikacji w Poznaniu. I kilka słów wyjaśnienia, dlaczego proszę w tak nagłym trybie o uzupełnienie o ten projekt uchwały. Mianowicie 3 czerwca wpłynął do Biura Rady list, pismo Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia programu granic obszaru fortyfikacji w Poznaniu. To pismo wpłynęło do wielu rad gmin w Polsce. Z mocy ustawy Rada Gminy ma czas na przedstawienie takiej opinii 30 dni, czyli ten termin upływa 3 lipca. Jeśli wpłynie uchwała po tym terminie, nie będzie mogła być wzięta pod uwagę z mocy prawa. Natychmiast po otrzymaniu ja przekazałem to pismo prezydentowi miasta Poznania i analiza tego dokumentu wymaga pewnej pracy, w związku z tym została zakończona w miniony piątek. Siłą rzeczy ja mogłem się zająć tym dopiero wczoraj. I Państwo wczoraj dotrzymali już tekst informacji prezydenta i uwag do tego dokumentu. W związku z tym zdecydowałem się, żeby zaproponować Państwu radnym już dzisiaj podjęcie tej uchwały i wysłuchania prezentacji, którą w imieniu prezydenta przedstawi pan dyrektor Piotr Szczepanowski. Wychodząc z założenia, że mimo, że ten dokument nie był jeszcze przedstawiany w Komisji Ochrony Środowiska, bo ona była pewnie najbardziej właściwa do tej dyskusji, to jednak stoimy przed taką alternatywą, że albo wysłuchamy szczegółowej informacji pana dyrektora Szczepanowskiego i spróbujemy podjąć tą uchwałę, albo będę musiał zwołać sesję za tydzień poświęconą jednemu tylko temu dokumentowi. W związku z tym uznałem, że tak szczegółowo przedstawiam to dlatego, żeby Państwo rozumieli, przed jakim dylematem stałem, decydując się dzisiaj na zaproponowanie Państwu tej drogi. Jak powtarzam, informacja od prezydenta na temat uwag została Państwu przekazana wczoraj wczesnym popołudniem już i to jest w internetowym asystencie radnego, a późnym popołudniem przekazany został projekt uchwały, do której załącznikiem jest właśnie ten dokument i on wyraża tą opinię. Myślę, że lepiej jest sprostać temu terminowi i dostarczyć uchwałę po prostu Rady Gminy w terminie. Według mnie jest to wysoka niedoskonałość prawa, bo myślę, że jeśli chcieć przeprowadzić bardzo szczegółową dyskusję na forum Rady czy Komisji wcześniej, to ten termin 30-dniowy jest nie do utrzymania w sensie praktycznym. Ale mimo to przedstawiam Radzie wniosek o uzupełnienie i od razu zaproponuję, żeby to zrobić na początku o punkt 3a, czyli projekt uchwały o numerze 1227 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru fortyfikacji w Poznaniu. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to poddam ten wniosek pod głosowanie o uzupełnienie porządku obrad. Głosów przeciw nie ma, w związku z tym proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zdecydowała o uzupełnieniu porządku o punkt 3a. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam punkt 2 komunikaty. Przystępujemy do punktu 3, oświadczenia. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji chęć przedstawienia oświadczenia złożyli Państwo radni Katarzyna Kretkowska i Przemysław Aleksandrowicz i w tej kolejności proszę o przedstawianie swoich oświadczeń.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta Poznania uważa, że decyzja o odwołaniu spektaklu Rodriga Garcia Golgota Piknik przez organizatora festiwalu Malta, pana Michała Merczyńskiego, jest przedwczesna i nieuzasadniona. Uważamy, że odwołany spektakl powinien odbyć się w Poznaniu tak, jak to było planowane i to nie w garażu czy czyimś ogrodzie, jak w tej chwili się postuluje, ale w miejscu publicznym, najlepiej niebiletowanym. Żałujemy, że organizatorzy festiwalu Malta ulegli naciskom arcybiskupa i władz miasta. Spektakl Rodriga Garcia powinien odbyć się z oczywistego powodu, jakim jest szacunek dla wolności widowisk w wolnym i demokratycznym kraju, a także po to, by nasze miasto nie stało się na długo synonimem triumfu bigoterii, historycznego fundamentalizmu religijno-obyczajowego i cenzury prewencyjnej. Apelujemy do organizatora festiwalu o zmianę decyzji w sprawie odwołania spektaklu. Jednocześnie w uzasadnieniu wskazujemy na oburzenie opinii publicznej, jakie wywołała ta decyzja. Od kilku dni, od dwóch dni podpisywany jest list do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w tej sprawie przez społeczną inicjatywę o nazwie Obywatele Kultury. W liście tym podpisanym już obecnie przez prawie 7 tysięcy osób zwraca się uwagę, cytuję, na fakt, iż Malta Festival Poznań podjął tę decyzję po ostrzeżeniach policji przed bojówkami, które powołując się na rzekomą obrazy uczuć religijnych, wprowadzają do Polski nową formę ideologicznej cenzury opartej na ignorancji, nienawiści wobec wszystkiego, co trudne i niezrozumiałe. Już po raz drugi w tym sezonie artystycznym po rezygnacji z prac nad spektaklem Nieboska Komedia Szczątki w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie nie dojdzie do ważnego wydarzenia kulturalnego, dlatego że polscy obywatele obawiają się o swoje bezpieczeństwo, organizatorzy wydarzenia nie są w stanie zapewnić ochrony twórcom. Polska obchodzi właśnie 25-lecie odzyskania wolności, wolność słowa i poglądów, wolność ekspresji artystycznej, wolność kultury, fundamenty demokratycznego, wolnego państwa są dziś bardzo poważnie zagrożone, ponieważ ludzie, którzy gotowi są użyć przemocy, by zdławić wolność słowa i ekspresji artystycznej, chcą decydować o kształcie publicznej dyskusji i o naszych sumieniach. Artyści stracili prawo do swobody wypowiedzi artystycznej, a tym samym powaga państwa została zakwestionowana i podważona. I tutaj sygnatariusze tego listu przytaczają kolejne artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, które są takimi decyzjami pogwałcone. Jest to artykuł 5, artykuł 6, artykuł 13, 54 i 73. 73, już nie będę wszystkich cytować, każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Także naukowcy miasta Poznania stworzyli wczoraj inicjatywę o nazwie Otwarta Akademia. Uważają, że sygnatariusze tej inicjatywy uważają, że decyzja o odwołaniu spektaklu wpisuje się w szerszy proces zmian politycznych podważających fundamenty naszej demokracji. Cytuję, odwołanie w rezultacie ostrej nagonki Kościoła, w tym arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, partyjnej prawicy, akademickiego klubu obywatelskiego, prezydenta miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, rozmaitych towarzystw dewocyjnych, a także podobno kibiców stanowi olbrzymi krok naprzód w kierunku budowy państwa wyznaniowego. Oburzenie wyrażają także artyści biorący udział w Malcie, ci, którzy są blisko festiwalu, zastanawiają się, czy zerwać festiwal. Wczoraj ustami Lecha Raczaka zapowiedziano, że kolejne przedstawienia na festiwalu będą poprzedzane indywidualnymi oświadczeniami w sprawie decyzji o odwołaniu festiwalu przez jego twórców, przez jego organizatorów. Chciałam jeszcze dodać, że środowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Polityczne zaproponowało przeniesienie czy odbycie spektaklu w innym miejscu, poza administracyjnymi granicami miasta Poznania. Zaproponowaliśmy to panu Michałowi Merczyńskiemu, ale powiedział, że dziękuję za tę inicjatywę, ale że jest jakiś wariant B rozważany. Nie wiemy, na czym ten wariant polega, ale z tego, co nam wiadomo, spektakl się nie odbędzie. Ma się natomiast odbyć w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Drugie oświadczenie przedstawi pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie ze statutem nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji, dlatego z góry uprzedzam, że po pierwsze nie wiedziałem, że pani radna Katarzyna Kretkowska wygłosi oświadczenie. W momencie, kiedy zgłaszałem się do pana przewodniczącego, powiedział, że jestem drugi po pani Katarzynie, a po drugie oczywiście nie znałem treści tego oświadczenia i moje oświadczenie, chociaż dotyczy tego samego tematu, nie jest polemiką z oświadczeniem poprzednim. Proszę Państwa, na ostatniej sesji 10 czerwca w imieniu grupy 23 radnych odczytałem list otwarty do pana dyrektora Merczyńskiego. Ten list oczywiście został dostarczony i panu dyrektorowi Merczyńskiemu, i wszystkim osobom, które miały go otrzymać do wiadomości. Myślę, że wszyscy radni podpisani pod tym listem otrzymali odpowiedź pana Merczyńskiego. W dniu 20 czerwca pan dyrektor festiwalu i prezes fundacji Michał Merczyński wydał oświadczenie w sprawie odwołania spektaklu Golgota Piknik. To oświadczenie moim zdaniem nie może być pozostawione bez naszego komentarza, ponieważ jest całkowitym odwróceniem pojęć i całkowitym odwróceniem rzeczywistości, w której uczestniczyliśmy. Takie jest oczywiście moje zdanie. Pan Michał Merczyński pisze w tym oświadczeniu o niebezpiecznym spektaklu nienawiści do odmiennej wizji świata. I nie mówi tutaj o spektaklu, w którym pod hasłem Golgoty i pod symbolami krzyża nadzy artyści, nie wiem, masturbują się, udają kopulację, tarzają się w farbie i w śmieciach symbolizujących, jak rozumiem, zgniły konsumpcjonizm. Nie mówi w ogóle o zestawieniu najświętszego dla chrześcijan miejsca męki i śmierci Chrystusa z tym, co dzieje się na tym przedstawieniu. Nie, ten spektakl nienawiści to są protesty, nasze listy, listy setek innych osób. Pod tylko jednym protestem internetowym podpisało się z imienia i nazwiska oraz adresu internetowego ponad 62 tysiące respondentów. To zdaniem pana Merczyńskiego głuche na jakiekolwiek racjonalne argumenty radykalne środowiska katolickie. No, bardzo to miłe, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi, łącząc wszystkie protesty, na pewno ponad 70 tysięcy ludzi, to są radykalne środowiska katolickie. Do tych radykalnych środowisk katolickich, rozumiem, zaliczony jest też nasz poznański ksiądz arcybiskup. Pan Michał Merczyński po raz kolejny wmawia nam, że spektakl nie ma wymowy antychrześcijańskiej. Ale w oświadczeniu wcześniejszym z 3 czerwca, gdzie oczywiście też pojawia się stwierdzenie, że intencją festiwalu i artysty nie jest naruszanie niczyich uczuć ani obrażanie czyichkolwiek przekonań religijnych. Kilkanaście zdań dalej czytamy, że Garcia nawiązuje w spektaklu do roli Kościoła jako instytucji i siły, która jest współodpowiedzialna za kształt tego świata i która w przeszłości popełniała wiele błędów. Krytyczny stosunek Rodrigo Garcia do instytucji Kościoła wynika z jego osobistych doświadczeń. Czy zatem artysta odnosi się do Kościoła i do chrześcijaństwa, czy się nie odnosi? Dalej pan Michał Merczyński był łaskaw napisać, w Argentynie Kościół katolicki stanowił natomiast część złożonego systemu terroru. Jest to znana teza, poprzednio wygłoszona w bardziej wulgarny sposób przez panią Ewę Wójciak, ale oczywiście całkowicie nieprawdziwa. To nie w kuriach biskupich, ani nie w parafiach w Argentynie torturowano ludzi. To nie instytucje kościelne były zaangażowane w terror fizyczny i w mordowanie przeciwników, to kilku, co najmniej kilku, nie jest mi znana dokładna historia Argentyny, ale co najmniej kilku księży katolickich było ofiarami tego terroru. Co najwyżej można powiedzieć, że mając wybór między terrorem komunistycznych bojówek i terrorem prawicowej hunty, niektórzy biskupi pozostawali wobec tego krwawego sporu neutralni, a niektórzy, mając w pamięci doświadczenia historyczne XX wieku, raczej sprzyjali tej huncie niż komunistycznym, radykalnym partyzantom i bojówkom. Te kłamstwa są nie do przyjęcia, dlatego że w tej sytuacji słowa protestu ze strony mieszkańców Poznania, mieszkańców Wielkopolski, katolików, są przedstawiane jako powodowane rzekomo wartościami chrześcijańskimi, jako protesty radykalnych grup gwałcących prawo do wolności słowa. Natomiast organizatorzy festiwalu przedstawiają się tu w roli ofiar. Są atakowani. Zajadłe szykanowanie festiwalu. Organizowane bez żadnej refleksji nad bezpieczeństwem protesty. Kiedy zdesperowani ludzie mówią, że mają dosyć obrażania ich. Obrażania ich za własne pieniądze, bo ten festiwal praktycznie w całości sfinansowany jest z pieniędzy podatników. Gdyby nie było 2 700 000 złotych z budżetu miasta, gdyby nie było miliona z budżetu państwa, gdyby nie było bodajże 300 tysięcy z budżetu marszałka województwa, nie byłoby mowy o tych wszystkich kontrkulturowych działaniach. I teraz agenci kontrkulturowej rewolucji oskarżają nas o to, że domagamy się, żeby na nas nie pluto i nie pluto na nas za nasze pieniądze. Zawsze było tak, przynajmniej w ostatnich 200 latach, że dumni artyści kpili sobie z filistrów, czyli z jakichś tam ciasnych mieszczan o ograniczonych poglądach. Ale aż do drugiej połowy XX wieku kosztem tego byli, że byli biedni, ubodzy i na marginesie. No niestety od rewolucji kontrkulturowej w roku 68 oni nadal chcą kpić z filistrów, ale za pieniądze tych mieszczan. I jakakolwiek krytyczna uwaga komentowana jest w sposób histeryczny jako właśnie radykalny gwałt i opresja. Jeżeli pan Michał Merczyński chce być funkcjonariuszem rewolucji kontrkulturowej, to jego sprawa, ale my nie chcemy tego finansować. Uważam, że festiwal Malta po tym festiwalu pana Merczyńskiego nie powinien otrzymać grosza funduszy publicznych i niech wtedy poza przestrzenią publiczną robi, co zechce, o ile nie narusza przy tym prawa. Ale jeżeli chce podejmować działania bądź w przestrzeni publicznej, bądź za publiczne pieniądze, to my się na to nie zgadzamy. Jeżeli słyszymy absurdalne tłumaczenia, że Golgota Piknik jest metaforą współczesności, wyczerpania się możliwości nadania światu sensu, to albo zastanawiamy się, o co tu chodzi i nie bardzo rozumiemy, albo musimy przyjąć, że no być może rzeczywiście, jeżeli ślepi na historyczne doświadczenia bolszewickich rzezi tak naprawdę z początku XX wieku i bezwzględnego komunistycznego terroru w Europie i Azji w połowie XX wieku. Latynoamerykańscy intelektualiści bezrozumnie uwierzyli w marksizm i ten marksizm im się zawalił, no to może oni rzeczywiście stracili poczucie sensu świata. Odcięli się od swojej korzeni, swojej kultury, wiary swoich współrodaków. Nadzieje związane z marksizmem runęły, no nie mają sensu dalszej działalności. Ale bardzo proszę tym poczuciem bezsensu nie obciążać nas. Proszę celebrować je samemu i za swoje pieniądze. Zdecydowanie nie zgadzam się na taki sposób potraktowania obywatelskich protestów około 70 tysięcy mieszkańców, jak zrobił to mieszkańców Poznania i Wielkopolski, jak zrobił to pan Michał Merczyński. I powtarzam, moim zdaniem Festiwal Malta nie powinien być w ogóle finansowany z publicznych pieniędzy. Natomiast działania, o których słyszymy dzisiaj, że przed zamkiem ma być czytany scenariusz tej sztuki. Co prawda scenariusz, jeżeli nie będzie obfitych didaskaliów, będzie na pewno łatwiejszy do zniesienia niż samo przedstawienie. Wygląda to na jawną prowokację wobec zgłoszonych wcześniej manifestacji przeciwników tego spektaklu. Dziękuję.
Oświadczenia, które Państwo radni chcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego A, czyli projekt uchwały, o którym wspominałem wcześniej. Projekt o numerze 1227 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru fortyfikacji w Poznaniu. I proszę o przedstawienie tego dokumentu pana dyrektora Piotra Szczepanowskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Pozwalam sobie przedstawić państwu projekt uchwały Rady Miasta Poznania dotyczącej opinii w sprawie zmian granic obszarów fortyfikacji w mieście Poznaniu, granic obszarów Natura 2000. Natura 2000 jest jedną z form ochrony przyrody wprowadzonej w momencie, kiedy Polska do Unii Europejskiej została przyjęta i wypełniając wymogi tych przepisów na terenie Polski powstało wiele obszarów związanych właśnie z Naturą 2000. W Poznaniu jest to obszar ograniczony do fortyfikacji. Tak na dobrą sprawę jest to obszar, który jest poprzerywany. Nie jest to obszar ciągły. Jest to obszar fortów, pozostałości fortów, również cytadeli jako miejsca głównego fortu i paru bunkrów również zabytkowych. Wszystkie te obszary mają wspólny mianownik, mianowicie są miejscem występowania chronionych gatunków nietoperzy. Tu jest, pozwoliłem sobie przedstawić taki ogólny zarys, jak to w mieście w Poznaniu wygląda. W Poznaniu pod hasłem fortyfikacje w Poznaniu o symbolu, już nie będziemy w symbol wchodzili, bo to jest specyfika, wchodzi kompleks XIX-wiecznych budowli, forty od 1 do 9a, cytadela oraz bunkier na Sołaczu, bunkier przy ulicy Wojska Polskiego i przy ulicy Mazowieckiej, łącznie 22 obiekty. Fort pierwszy jest zaliczany do największych miejsc w Polsce występowania i zimowania nietoperzy. I w tym miejscu stwierdzono występowanie czterech gatunków tych ssaków, które są ważne dla wspólnoty. Dlaczego wynikła konieczność zmiany granic dotychczas tych określonych obszarów Natura 2000? Otóż, proszę państwa, w momencie, kiedy były tworzony obszar Natura 2000 w Poznaniu, obszar fortów był zaznaczony wyłącznie z pozycji występowania bądź niewystępowania gatunków chronionych. Nie było brane pod uwagę żadne inne kryterium, i tym sposobem obszary, ja zaraz Państwu pozwolę sobie przedstawić szczegółowo, jak poszczególne obiekty wyglądają, tam najlepiej będzie widać, jak to wygląda. To, co powiedziałem, tutaj przykład właśnie jednego z nietoperzy, bardzo przyjemne ssaki, wbrew pozorom nie wkręcają się we włosy, nie są nasze gatunki w żaden sposób drapieżne, nie dają żadnych negatywnych efektów, natomiast zjadając owady, są naszymi sprzymierzeńcami, wszelkiego rodzaju muchy, wszelkiego rodzaju komary, meszki i tak dalej, ich pożywienie, nasze utrapienie. Właśnie w związku z tym, że trzeba było te zmiany organizacyjne nanieść na mapę, regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako na zlecenie generalnego dyrektora ochrony środowiska, rozpoczął pracę dotyczącą właśnie weryfikacji granic i w tym roku zostało to skończone. Tak jak tutaj Państwu przedstawiłem, zmiana polega na prawidłowej lokalizacji bunkrów, na prawidłowym wytyczeniu obszarów fortów, które są wzięte pod uwagę. Proszę Państwa, podstawa prawna naszych działań jest taka, że ustawa o ochronie przyrody wymaga, żeby te zmiany obszarów Natura 2000 były przyjęte w formie uchwały Rady Gminy, o czym Pan Przewodniczący już napomknął. Bardzo dziękuję. A teraz, proszę Państwa, szczegółowo, jak wyglądają właśnie granice zmian. Na czerwono, na każdej tej ilustracji, na czerwono został zaznaczony pierwotny obszar obowiązujący do tej pory, natomiast na niebiesko, niebieską linią, obszar proponowany do włączenia do obszaru Natura 2000. Tutaj po kolei mamy forty. Fort pierwszy jest w tej chwili własnością, jak się chodzi o własność, miasto Poznań. Fort ten zlokalizowany jest na Starołęce przy ulicy Książęcej. Czyli tutaj ogólnie mówimy o powiększeniu bez zmiany, bez wchodzenia na tereny o innej własności. Fort drugi, również szeroko rozumiana Starołęka, ulica Gołężycka, Warowna, jest również pod zarządem ZKZL-u i administruje tym MPGM. Też lekkie rozszerzenie granic. Fort 2, również zarządza nim ZKZL, a administruje MPGM przy ulicy Obodrzyckiej na zapleczu osiedla Orła Białego. Fort 2A na zapleczu osiedla Czecha, również ta sama forma własności, czyli miasto Poznań, a zarządza ZKZL, administruje MPGM. Fort trzeci, proszę Państwa, który nie jest eksponowany, ponieważ jest na terenie ogrodu zoologicznego i ogród zoologiczny tam ma swoje zaplecze. Fort 3A na cmentarzu na Miłostowie w tej chwili pełni, jest pod zarządem spółdzielni Uniwersum, tam jest zlokalizowane między innymi krematorium. Fort 4 przy ulicy Syreniej, miasto Poznań jest zarządzającym, władającym terenem. Fort 4A na Wilczym Młynie, również miasto Poznań. Fort 5, ulica Sarmacka, proszę zwrócić uwagę, jedna z większych przemian, w jaki sposób poprzednie granice były wytyczone, no to tylko ten, kto wytyczał, będzie wiedział. W tej chwili do rozsądnych wymiarów, do rozsądnych granic samego obiektu zostały te granice zwiększone. Fort 5A, również miasto Poznań jest właścicielem, to jest na zapleczu osiedla Chrobrego. Fort 5A jest na zapleczu Chrobrego, Fort 5 był na Sarmacki. Fort w tej chwili mamy szósty, fort przy ulicy Strzeszyńskiej jest własnością osoby fizycznej. Fort 6A, miasto Poznań jest właścicielem, lokalizacja przy ulicy Golęcińskiej, Koszalińskiej. Fort 7 to jest przy ulicy Polskiej. Proszę Państwa, jest to Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, jest tam muzeum, już więcej nie muszę mówić, pierwszy obóz koncentracyjny na terenie Polski. Fort 7A, zlokalizowany przy Strzegomskiej Wałbrzyskiej, jest własnością firmy prywatnej. Podobnie jak Fort 8 na zapleczu stadionu, również jest własnością prywatną. Fort 8A przy osiedlu Kopernika, miasto Poznań jest władające. Fort 9 na ulica Skalna Głazowa Leszczyńska również jest własnością Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Podobnie jak następny, Fort 9, a przy 28 czerwca. Przepraszam, przy ulicy Leszczyńskiej, przy 28 czerwca. To jesteśmy przy Cytadeli, przepraszam bardzo, jesteśmy już przy Cytadeli, tutaj własność jest znana. I dochodzimy, proszę Państwa, do największych zmian, które wymagały właśnie tego uzasadnienia działań. Bunkier na Sołaczu, ulica, lokalizacja w Parku Sołackim, ulica Litewska nad Wierzbakiem. Ze względu na różne podkłady było to różnie usytuowane. W tej chwili ten podkład jest na tyle dobry, że jednoznacznie odzwierciedla położenie. Następny bunkier przy ulicy Mazowieckiej, to jest w okolicach kościoła na Sołaczu. Proszę zwrócić uwagę na rozrzut, jaki towarzyszył temu pierwotnemu i dzisiejszemu wytyczeniu. Jest to własność osób fizycznych. Ten obiekt jest własnością osób fizycznych. I ostatni z tych obiektów, bunkier przy ulicy Wojska Polskiego, również pierwotne wytyczenie pokrywało się z obiektem budowlanym, z domem, który tam stoi. Jest to w tej chwili wytyczenie jest prawidłowe i obiektem tym włada miasto Poznań. Proszę Państwa, jeśli chodzi o uwagi, które do tego projektu, które Państwu przedstawiłem, zostały przez miasto wniesione, dotyczy uwagi te, znaczy zebraliśmy uwagi tych jednostek, które władają tymi obiektami, które mogą się na ten temat wypowiedzieć, ale jest jedna uwaga, mianowicie nie można było zebrać uwag osób fizycznych, które są własnością części tych obiektów. Prawo ochrony środowiska wyraźnie mówi w swoim rozdziale 9, że w momencie, kiedy jakiś obszar zostanie objęty formą ochrony przyrody i w związku z tym ulegnie zmianie możliwość jego wykorzystania, należy się właścicielowi odszkodowanie. Procedura odszkodowawcza jest ściśle określona, mianowicie w momencie, kiedy taka jednostka wystąpi, a dotyczy to również miasta Poznania, także miasto Poznań jest też tutaj tym petentem, który w przypadku, kiedy zostanie stwierdzone ograniczenie możliwości władania, może skorzystać z tej procedury, zostaje wyznaczone odszkodowanie, które przysługuje to tym organem, który to wyznacza, jest starosta. Natomiast w momencie, kiedy odszkodowanie nie spełnia wymogów oczekującego, organem odwoławczym już jest wtedy sąd i sąd określa odszkodowanie, jakie przysługuje temu, kto utracił prawo do pełnego władania tym terenem. Także podejmując tą uchwałę, proszę Państwa, dajemy możliwość wszystkim tym, którzy swoje obiekty mają objęte tą formą ochrony, możliwość wystąpienia o odszkodowania. Oczywistym jest, że tym, który odszkodowanie będzie jest zobowiązany zapewnić, jest Skarb Państwa, ponieważ jest to na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który reprezentuje Skarb Państwa. Miasto w tym momencie nie jest obciążone jakimkolwiek nawisem czy jakimkolwiek żądaniem. To tyle, co chciałem przekazać. Jestem do Państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Ponieważ dokument nie ma komisji, opinii komisyjnej, tak jak wspomniałem na początku, przystępujemy od razu do dyskusji. Otwieram debatę indywidualną, a jednocześnie proszę Państwa bardzo o to, żeby może powściągać od dyskusji, zwłaszcza w wejściach do sali sesyjnej, bo te głosy najbardziej, te gorące dyskusje w wejściach do sali sesyjnej najbardziej wpływają. Czy można poprosić Państwa, jeśli chcą Państwo dyskutować, to żeby przejść dalej, bo te głosy z wejścia najbardziej wpływają do środka i przeszkadzają tym, którzy chcą dyskutować. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, kilka pytań związanych z tematem tej uchwały. Jakby intencja jest tej zmiany, którą proponuje Generalna Dyrekcja zrozumiała, no chodzi o pewne jakby uporządkowanie spraw związanych z geodezyjnym, konkretnym umiejscowieniem tych obszarów w przestrzeni i wyraźnie widać przy fortach, że te granice do tej pory były dosyć przypadkowe, jakby być może jakimś narysem budynków, a nie działkami geodezyjnymi były wyznaczane. Przy tych bunkrach w ogóle jest to przestrzelone w przestrzeni zupełnie, więc jakby istota tej zmiany jest chyba zrozumiała i jasna. Natomiast mam pytania do tego załącznika do naszej uchwały, która jest opinią jakby Rady Miasta Poznania w stosunku do przedstawionej propozycji. Po pierwsze, tu się w punkcie trzecim w uwagach szczegółowych znajduje takie podkreślone nawet zastrzeżenie, iż rozszerzenie obszaru fortyfikacji w Poznaniu może uniemożliwić bądź ograniczyć komercyjne lub edukacyjno-turystyczne wykorzystanie fortyfikacji. Chciałbym, żeby to było jasno wyjaśnione, czy faktycznie te zmiany, które są proponowane przez GDOŚ, one w jakimś momencie, sama zmiana istotnie pogarsza możliwość zagospodarowania fortów, tak? Czyli wychodzi poza tylko zakres tego dostosowania tak naprawdę granic obszarów do granic działek geodezyjnych. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie dotyczy punktu ósmego w tych uwagach szczegółowych, czyli proponuje się zmiany granic obszaru Cytadeli o tereny działek będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu zgodnie z załącznikiem graficznym. Nie jest chyba do końca jasne, z tego załącznika graficznego nie wynika, jaka jest właśnie propozycja miasta Poznania, bo jest na mapkę naniesiona dotychczasowa granica tego obszaru, jest proponowana przez GDOŚ, a jakby brakuje mi pokazania na mapie, co proponuje miasto Poznań, jakie te działki z Zarządu Zieleni Miejskiej jeszcze dołączyć ewentualnie do tego obszaru na Cytadeli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może kilka głosów, żeby zebrać kilka pytań. Dobrze? Zatem pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Czy mógłbym prosić jeszcze o te ilustracje z poszczególnymi fortami? Tak. Jakby można tak powoli ten obszar fortów, nie, bunkry fortów.
Proszę.
Więc właśnie, tutaj dość jasno widzimy, że ten obszar, jak rozumiem, chroniony, zdecydowanie wykracza poza obręb ścisłej fortyfikacji. I to wydaje się o tyle właściwe, że tereny fortów, jakbyśmy mogli następne ilustracje, właśnie, tu już widzimy, że te obszary są w zasadzie w granicach tych, nie wiem jak to nazwać, tych konstrukcji fortowych samych, bastionów. Tu jest obszar trochę szerszy. No tutaj mamy fort w destrukcji, to jest jakby co innego. Tutaj mamy w zasadzie też pokrywa obszar ten jakby chroniony z obszarem ścisłej budowli. Fort siódmy jakby można było jeszcze zobaczyć i tu się zatrzymajmy. Otóż w większości przypadków te tereny ściśle wyznaczone fosą i budynkiem fortu to jest tylko część obszaru zielonego, który utworzył się tam no, przez minione 100 lat zapewne. I dotychczas byłem przekonany, tak to też mniej więcej wyglądało na planach, że ochronie podlega cała ta zielona enklawa wokół terenu fortu. W jednym czy drugim przypadku z tych pierwszych fortów tak to też mniej więcej wynikało. Natomiast tutaj patrząc chociażby na Fort VII, który doskonale znamy jako siedzibę muzeum, jako miejsce rozmaitych uroczystości historycznych, tu widzimy, że ten obszar zielony, ściśle związany z tą budowlą fortyfikacyjną, jest tutaj jakby poza tą sferą chronioną. Czy mógłby pan dyrektor wyjaśnić, czy za ochronę zieleni wokół fortów, zieleni kilkudziesięcioletniej, to przecież są drzewa często mające już blisko 100 lat, odpowiadają inne regulacje, a tu tylko wyznaczamy obszar ścisłych budynków, dobrze, bo to budzi mój niepokój.
Dobrze. Jeszcze są dwa głosy i potem panu dyrektorowi udzielę głosu. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Dobrze. Pani Joanna Frankiewicz.
Tak, ja chciałam zapytać o Fort VI, który jest własnością osoby fizycznej, jak pan stwierdził. Rozumiem, że jakby nie skonsultowano, bo to padło w wypowiedzi, ale czy chociaż poinformowano właścicieli o tym, że zamierza się rozszerzyć ten teren?
I pan radny Jan Chudobiecki, po tym głosie pan dyrektor i potem dalej będziemy dyskutować.
Panie dyrektorze, chciałbym zapytać, na jakiej zasadzie zostało włączone do tego projektu, został włączony do tego projektu bunkier przy ulicy Wojska Polskiego? To nie jest bunkier, który jest pod ochroną konserwatorską, z tego co mi wiadomo. Tak przynajmniej takie informacje uzyskałem wcześniej. Rzeczywiście był kiedyś tam jeden, może dwa nietoperze, które zatrzymały budowę, przebudowę ulicy Wojska Polskiego. W tej chwili przez ten drobny fakt, który tam się znajduje, przez ten bunkier, tworzą się niezwykle duże kolejki. Wobec tego mamy dwa, być może wściekłe nietoperze, jako że jak panu dyrektorowi wiadomo, dość spora liczba nietoperzy akurat choruje i przenosi również tę chorobę. Natomiast ludzie muszą stać, blokuje się rozwój miasta zupełnie w trudny do zrozumienia sposób. Dziękuję.
Dziękuję. I teraz pana dyrektora proszę o odpowiedź na tą grupę pytań.
Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolicie, tutaj wyłonił się ewidentnie jeden blok tematyczny, który w paru pytaniach się pojawił, dlatego postaram się w dwóch zdań.
Jak bardzo proszę, tak. Jeśli można, to poproszę o zamknięcie tych drzwi, bo Państwo są nieustępliwi w drzwiach.
Proszę Państwa, mówimy tutaj o obiektach, które są wyznaczone jako obszary Natura 2000. Tam na tych obszarach obowiązują inne zasady ochrony. To nie jest ochrona, tak jak do tej pory Państwu przedstawialiśmy propozycję objęcia ochroną jako użytek ekologiczny czy inne formy, które chronią całość, co jest na ich powierzchni, całość zasobów przyrodniczych będących na ich powierzchni. Tutaj ochroną objęte są wyłącznie populacje nietoperzy. Populacje nietoperzy łącznie z tym, co one wymagają. One wymagają właśnie obiektów, które są ciche, które są nieoświetlone, które są spokojne, gdzie zimą temperatura nie spada poniżej zera i umożliwia im hibernację, gdzie latem mogą, użyję słowo nocować, chociaż one nocują w dzień, prawda? To, czyli na tyle obiekt spokojny, żeby nie zakłócać ich odpoczynku. Jeśli chodzi o zimę, obiekt na tyle spokojny, żeby z tej hibernacji ich nie wybudzać, ponieważ każde wybudzenie nietoperza z hibernacji powoduje, że gwałtownie maleje praktycznie do zera możliwość jego obudzenia się na wiosnę. W momencie, kiedy zostanie obudzony w środku zimy, tak zużywa gwałtownie zapasy pokarmowe ze swojego ciała, że praktycznie do zera maleje możliwość obudzenia się jego na wiosnę. Z reguły on się już potem nie budzi. A więc tutaj dla pana radnego Aleksandrowicza te obiekty, czy granice obszaru chronionego są wyznaczone tym, co reprezentują sobą i czego wymagają nietoperze. Zieleń tutaj jest o tyle nie brana pod uwagę, że ona nie stanowi żadnego habitatu nietoperzy. Jedynie, jeżeli by ta zieleń zarosła, na przykład wszystkie okienka wlotowe, wylotowe z takiego bunkra, z takiego fortu, no to trzeba ją usunąć. Zresztą tak a propos, zieleń na fortach pojawiła się jako rzecz wtórna, ponieważ tak na dobrą sprawę fortyfikacje nie wymagały, czy wymagały bardzo specyficznej zieleni, natomiast nie takiej, jaka w tej chwili się wykształciła. Bardzo dobrze, że się wykształciła. Dzisiaj forty są nam niepotrzebne jako obiekty wojskowe, tylko jako obiekty właśnie cenne przyrodniczo, ale tak jak mówię, granice wyznacza habitat nietoperzy, a nie co innego. I tutaj właśnie parę z Państwa uwag zahaczało o to. Pan radny Mikuła był uprzejmy zapytać, czy rzeczywiście może to rozszerzenie obszaru może ograniczyć możliwość wykorzystania. To co powiedziałem, jeżeli ta forma korzystania edukacyjno-turystycznego będzie na tyle zorganizowana i nie zakłócająca trybu życia nietoperzy, niczego to nie zmieni. Natomiast nie bardzo można sobie wyobrazić, żeby tam były jakieś głośne warsztaty na przykład, nawet przyrodnicze, nawet ogólnoedukacyjne, bo w związku z tym, co przedtem powiedziałem, nietoperze muszą szczególnie zimą być w spokoju, w ciszy, bez zakłócania im możliwości tego zimowego wypoczynku. I tutaj, proszę Państwa, wkraczamy w następną sprawę, mianowicie podstawą wytyczenia takich obszarów są wyłącznie względy naukowe, względy przyrodnicze. Natomiast jeżeli będziemy mówili o tym, żeby tam jakąś formę nawet edukacyjną rozwinąć, to jest całe postępowanie, które to wzięcie w opiekę musi poprzedzać. Tam będzie wymagana do każdej formy wejścia, w cudzysłowie oczywiście wejścia z działalnością na teren fortów, będzie potrzebna decyzja środowiskowa, którą wydaje i postępowanie prowadził będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska. I tam w tej decyzji dopiero będą zawarte szczegółowo te obszary, w których można się poruszać, obszary oczywiście działalności, bądź w których nie można się poruszać, bądź ograniczenia narzucone, których to ograniczeń nie można przekraczać. W związku z czym na dzisiaj bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać i wymienić, jakoś wylistować to, co pan tutaj radny był uprzejmy zapytać. Także nie podejmuje się powiedzenia dokładnie w stosunku do każdego obiektu, co będzie możliwe, co nie będzie możliwe. W tej chwili mówimy o tym, jak te forty mają funkcjonować, żeby umożliwiły przetrwanie populacji nietoperzy. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Chudobieckiego, rzeczywiście czasami istnieje dosyć spory konflikt pomiędzy człowiekiem a przyrodą i ten konflikt jest czasami trudno rozwiązywalny. Odpowiem w ten sposób. Są informacje w tej chwili, kiedy ten fort przy ulicy Wojska Polskiego stał się obiektem zainteresowania, a równocześnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska był wzięty pod szczególną lupę. Są informacje mówiące o tym, że populacja nietoperzy tam wzrasta. Już nie są dwa egzemplarze, jest ich w tej chwili więcej. Nie podejmuje się również dyskusji, czy należałoby z punktu widzenia człowieka ten bunkier zburzyć i nie patrzeć na nietoperze. Przyjęliśmy formę życzliwą dla przyrody i właśnie przepisy unijne mówiące o naszym podejściu do przyrody bardziej nakazują nam się przyjrzeć i respektować tąż przyrodę. I jedynym organem, który byłby władny zdjąć tą formę ochrony, czy zredukować ją, tak jak na przykład ma miejsce, ostatnio miało miejsce przy budowie zachodniej obwodnicy Poznania, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, znaczy on działa i minister, czy poprzez generalnego dyrektora ochrony środowiska działający, zdjąć tą formę ochrony, czy zdjąć pewne ograniczenia dotyczące organizmów chronionych, na przykład przeniesienie ich w inny sposób, w inne miejsce, w sposób trwały, tak żeby tutaj już nie mogły powrócić. Ale to jest, jak mówię, w kompetencji zupełnie innych organów. Jeśli chodzi o pytanie pani radnej Frankiewicz dotyczące konsultacji z osobami fizycznymi, które są właścicielami pewnych tych obiektów, proszę państwa, ten obowiązek ciąży na organie ustanawiającym, a organem ustanawiającym w tym momencie jest generalny dyrektor ochrony środowiska i poprzez swoją jednostkę w terenie, jakim jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, winien to zrobić, tym bardziej, że regionalny dyrektor zlecił opracowanie naukowe do wykonania wszystkich tych obiektów na terenie miasta Poznania.
Dziękuję. Następna.
Aha, Cytadela, przepraszam.
Tak.
Można wrócić. Proszę państwa, jeśli chodzi o Cytadelę, to korekty, tak na dobrą sprawę, znaczy w ogóle obszar Cytadeli jest bardzo specyficzny pod tym względem, z tego powodu, że na terenie Cytadeli jest przygotowany plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i tak jak tutaj zostało, proszę państwa, pokazane, jak zostało pokazane, oj, przepraszam, chyba nie tak. Przepraszam bardzo. Chodzi w szczegółach, chodzi o te alejki, które otaczają Cytadelę, szczególnie tutaj od strony Warty. Ja chyba sięgnę do czegoś innego. Proszę państwa, chodzi o te tereny tutaj, które są zapisane jako ścieżki, czyli tereny publiczne będące w gospodarce zarządu zieleni miejskiej, które można bez problemu włączyć do tego obszaru, tak jak zaproponowała to Salamandra, czyli Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra ze swoimi specjalistami właśnie jest autorem tego opracowania. I ten obszar to jest naprawdę liczony w metrach, a nie w hektarach.
Ja myślę, że panu radnemu chodzi o czytelność tego zapisu, bo nie są wymienione działki z numerów i tak dalej, tylko jest pewien rysunek. Ale też ja myślę, że w gruncie rzeczy chodzi o to, że to jest pewna opinia o zapisach, która i tak będzie przetwarzana dalej, w związku z tym być może nie zawsze chodzi o to, żeby dokładnie metr pokazać, tylko intencje. Tak rozumiem to, co pan dyrektor przedstawił.
Tak i tak jest. Zresztą jeśli chodzi o opracowanie całościowe, które Salamandra przygotowywała, tam zgodnie z wytycznymi te granice są ewidentnie wyszczególnione zarówno w postaci punktów geodezyjnych, jak i granic działek, więc tam można się zapoznać. A tutaj, tak jak mówię, zarząd dzieleni zgłosił rzeczywiście to, że te ścieżki, które pielęgnuje, mogą włączyć. Być włączone i one zostały włączone.
Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Chciałem zadać pytanie dotyczące tego projektu uchwały w kontekście potencjalnych roszczeń, które miasto Poznań również obok innych podmiotów prywatnych jest uprawnione zgłosić, prawda, względem Skarbu Państwa. Tutaj w tekście załącznika jest odwołanie się do tego programu Natura 2000. Czy w perspektywie minionych lat miasto Poznań otrzymywało jakieś odszkodowania właśnie w podobnym trybie, że jakieś nieruchomości komunalne zostały i sposób ich użytkowania został ograniczony objęciem taką właśnie ochroną przyrodniczą? Czy takie pieniądze miastu były do tej pory przyznawane?
Tak. Proszę Państwa, tak praktycznie na terenie miasta Poznania istnieje parę obiektów chronionych ustanowionych przez Radę Miasta Poznania. I w tym momencie w stosunku do obszarów miejskich taka forma odszkodowania w ogóle nie przysługuje. No, trudno się sprzeczać samemu z sobą. Natomiast są tylko dwa obszary, które zostały ustanowione zgodnie z kompetencjami nie przez Radę Miasta Poznania, a przez inne organy. To jest właśnie obszary Natura 2000, które zostały już dawno temu ustanowione i nie, z tego co wiem, nie było roszczeń w stosunku do tych obszarów. Tym bardziej, że z reguły te obszary się pokrywały wtedy z wpisami do rejestru zabytków, czyli już wtedy pewne ograniczenia, czy całkowite wręcz ograniczenia w użytkowaniu tych obiektów miały miejsce. I drugi taki obszar, który został ustanowiony przez wojewodę, to jest nad Cybiną, dawne nasze użytki ekologiczne Olszak 1, Olszak 2, w tej chwili Dolina Cybiny, obszar chronionego krajobrazu. Tam żadne obostrzenia nie powodują, nie dają możliwości wystąpienia o takie odszkodowanie. To zostawiam do oceny tym jednostkom, które władają tym terenem.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Znowu poprosiłbym o mapę. Może być ten Fort 7, bo są dwa zagadnienia jednocześnie. Chciałbym, żeby dopytać jeszcze pana dyrektora. Pan dyrektor odnosił się do obszarów Natura 2000. Ja rozumiem, że tereny zielone wokół fortu, które wytworzyły się naturalnie w ciągu minionych 100 lat, chociaż nie były planowane, jak pan dyrektor powiedział, są chronione poprzez inne zapisy, czyli właśnie chociażby te o Naturze 2000, czyli tu możemy być spokojni, że także ta zieleń, otulina fortu jest chroniona przez inny zapis niż ten, który tutaj dotyczy na przykład ochrony siedlisk nietoperzy.
Szanowni Państwo, zapisu wynikającego z ustawy o ochronie przyrody czy ustawy o ochronie środowiska nie ma. Tutaj ochrona jest zawarta wyłącznie w planach zagospodarowania przestrzennego. Bądź też być może wynika z zapisów dotyczących objęcia tego ochroną konserwatorską. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o zapis dotyczący obszarów Natura 2000, odnosi się on wyłącznie do nietoperzy i wyłącznie do tych obszarów działalności czy bytowania nietoperzy, które mają na to wpływ. Zieleń nie ma na to, przynajmniej ta zieleń okołoforteczna nie ma na to wpływu.
No ale to nie jest, dobrze, proszę włączyć mikrofon panu radnemu, ale to nie jest tak, że to jest swobodna zgoda, tylko pan radny skończył wypowiedź, więc nawet jeśli nie skończyły się 3 minuty, to była skończona wypowiedź. Proszę się tego trzymać. Pan radny Aleksandrowicz, proszę bardzo dokończyć wypowiedź.
Musiałem, już, dziękuję. Pozostaje wobec tego z tym pewnym niepokojem, ale być może rzeczywiście w zapisach planów to pytanie do pana radnego Mikuły i może do urzędników pana prezydenta Stępnia. Mam nadzieję, że inne zapisy planów miejscowych chronią te enklawy zieleni wokół fortów. One niektóre mają wygląd parków, niektóre są bardziej takie, powiedziałbym, naturalne i mniej parkowo zadbane, ale moim zdaniem wszystkie powinny zasługiwać na ochronę i to nie ze względu na krzaki, o których mówi pan przewodniczący, tylko na kilkudziesięcioletnie drzewa. I drugie pytanie, już bezpośrednio do fortu. Rozumiem, że tutaj mamy ten ścisły obszar ochrony i pan dyrektor powiedział, że do każdego wejścia na teren fortów będzie potrzebna decyzja środowiskowa. Czy rozumiem, że na przykład uczestnicy zgromadzeń historycznych na terenie Fortu VII, osoby chcące odwiedzić Muzeum Martyrologii w Forcie VII, to mogą liczyć na tą korzystną decyzję środowiskową, żeby mogli korzystać z tego obszaru, bo to będzie ściśle w tym obszarze chronionym i nie chciałbym, żeby się okazało, że spokój nietoperzy uniemożliwi nam korzystanie z Muzeum Martyrologii, no i z tych obszarów, na których odbywają się spotkania poświęcone pamięci ofiar Fortu Siódmego, bo one dokładnie mieszczą się w tych granicach.
Dziękuję.
Przepraszam wszystkich, jeżeli zostałem źle zrozumiany. Wyraźnie zaznaczałem, że słowo wejście miałem na myśli, mówiąc słowo wejście, miałem na myśli wejście z działalnością, jakąś gospodarczą działalnością, która zakłóciłaby spokój nietoperzy. Natomiast nie, jeśli chodzi o tak, jak w tej chwili przecież funkcjonuje muzeum i tam ustaliła się, śmiem powiedzieć, pewna równowaga pomiędzy działalnością muzeum, tą stricte przez pracowników, przez zwiedzających i przez zamieszkujące je, te nasze latające ssaki. Natomiast chciałem podać przykład, proszę zwrócić uwagę, że na terenie Cytadeli odbywają się różne imprezy, że użyję też pewnej przenośni, bo imprezy mniej lub bardziej poważne. W każdym razie regionalny dyrektor ochrony środowiska w pewnym momencie zgłosił zastrzeżenie dotyczące właśnie głośnych imprez tuż koło obiektów, które są przez nietoperze zamieszkiwane. Impreza została, teren występów został przeniesiony na inny teren, tam gdzie nie ma tej bliskości pomiędzy murami, za którymi właśnie te nietoperze się kryją.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Tu jeszcze w odpowiedzi panu radnemu Aleksandrowiczowi można powiedzieć, że oczywiście w planach miejscowych te forty są chronione, natomiast no przede wszystkim podlegają tym obostrzeniom konserwatorskim. Wiem, że przy niektórych fortach to usunięcie nawet drzew, które zagrażają konstrukcji, to jest ciężka przeprawa z panią konserwator, więc pod tym względem one są bardzo ściśle chronione. No plus oczywiście ogólne przepisy dotyczące wycinki drzew wynikające z ochrony przyrody, które no też stanowią taką ochronę. Natomiast wracając do tego projektu, który omawiamy. Ja rozumiem, że jakby to powiedzmy nie jest dokładnie rozpoznane jeszcze w tej chwili. Rozumiem, że to krótki czas dosyć na wydanie tej opinii, czy ta zmiana granic w jakikolwiek sposób faktycznie mogłaby utrudnić prowadzenie jakiejś działalności, więc państwo z pewnej takiej ostrożności wpisaliście takie ogólne sformułowanie, że ta zmiana może tak wpłynąć. To jest dosyć zrozumiałe. Natomiast będę jeszcze ten temat Cytadeli, muszę do niego wrócić. Dobrze, że jest jakieś opracowanie Salamandry, które zawiera jakieś szczegółowe nawet tutaj punkty geodezyjne i tak dalej, tylko my mówimy teraz o opinii Rady Miasta Poznania, która jest tym dokumentem, no, który ma rangę właśnie tą ustawową w procedurze dotyczącej zmian granic obszaru Natura 2000. I jeżeli się w tej załączniku do tej naszej uchwały, naszej opinii pojawia propozycja zmiany granic obszaru Cytadeli o tereny działek będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej zgodnie z załącznikiem graficznym, a na tym załączniku graficznym, który jest integralną częścią tej uchwały, tej propozycji naniesionej nie ma, to jest to pewna wada, usterka tej uchwały czy tego załącznika i prosiłbym, żeby to poprawić, bo my się odwołujemy jako Rada Miasta do jakiejś mapy, której, czy jakiegoś oznaczenia na mapie, którego nie ma. I to jest dla mnie dosyć istotne przeoczenie. Prosiłbym, żeby to przed głosowaniem w jakiś sposób naprawić. Dziękuję.
Dziękuję.
Proszę państwa, przepraszam, emocje. Okay, proszę państwa, załącznik, mówię w stanowisku Zarządu Zieleni, ten załącznik funkcjonuje, jest także, nie, zostanie naniesiony, zostanie w sposób jednoznaczny naniesiony na tą tutaj mapę.
Na ten mapkę dotyczącą Cytadeli, tak? Dobrze, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie. Mój głos jest jakby taki trochę około tej uchwały, ale wiąże się oczywiście z fortami. Nie chcę tutaj zajmować czasu, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę i jednocześnie też zaapelować o jedną rzecz. Mianowicie dzięki staraniom Komisji Rewitalizacji prezydent miasta przychylił się do naszej propozycji i w ubiegłym roku jesienią powołał, ustanowił, można powiedzieć, takiego gospodarza tematyki fortyfikacyjnej na naszym mieście i została nim spółka ZKZL. Powiem szczerze, że z naszego punktu widzenia było na początku obojętne, kto tym gospodarzem będzie, bo tam rozważano i takie podmioty jak Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Kultury Dziedzictwa, ale wydaje się, że ta decyzja o wyznaczeniu tego podmiotu, czyli spółki ZKZL, do bycia takim gospodarzem tematyki fortyfikacyjnej była i jest chyba optymalna. Aczkolwiek chcę podkreślić, że z toku takich naszych prac, ponieważ dwukrotnie mieliśmy okazję się spotykać w tym temacie już w tym roku na Komisji Rewitalizacji, wynika, że po pierwsze na pewno ZKZL-owi jest potrzebne pewne wsparcie w zakresie też takim merytorycznym, bo to nie wystarczy powierzyć to zadanie, ale też trzeba precyzyjnie je też rozpisać i również wesprzeć, bo tak mamy wrażenie, że tak by troszeczkę zostali jakby sami sobie. Z drugiej strony też widać, że do końca te zadania nie są jeszcze sprecyzowane i gdzieś umyka jakby ten przewodni, jakby to przewodni jakby powód, dla którego miasto i bardzo dobrze wyznaczyło tego koordynatora, czyli podmiot, który będzie nie tylko gospodarował tym mieniem powierzonym temu podmiotowi, mieniem miejskim, ale również był takim moderatorem tej dyskusji wobec też innych właścicieli nieruchomości, które są na terenie tego pierścienia twierdzy, dawnej twierdzy Poznań, a także tych fragmentów twierdzy dawnej poligonalnej, żeby tutaj starać się wypracować wszystkim koncepcję całościowego spojrzenia na problem poznańskich fortów i obiektów fortyfikacyjnych, jakie wykorzystać te cele społeczne, turystyczne oraz komercyjne i tego nam trochę w tych działaniach w tej chwili brakuje. Dlatego też mój głos jest jakby trochę około tej uchwały, ale chciałem wykorzystać ten moment, żeby o tym też powiedzieć. Także bardzo proszę, aby z tymi uwagami, które się też pojawiały na Komisji Rewitalizacji, również pan prezydent i też właściwe jednostki, które tym się zajmują, po prostu mogły się zapoznać i je po prostu wdrażać w życie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam wrażenie, że nie dostałam odpowiedzi na moje pytanie.
Padła odpowiedź, tylko pani radna wtedy rozmawiała z kolegą.
Tak.
Padła odpowiedź, że obowiązek konsultacji spoczywa na organie sporządzającym ten dokument.
Rozumiem.
Czyli
rozumiem. No właśnie, czyli to była odpowiedź wymijająca. Natomiast mam drugie pytanie, bo tak trochę mam wrażenie, że trochę nietoperze są ważniejsze od tego, żeby w tych fortach wreszcie coś się zaczęło dziać. No i trochę mnie dziwi taki ekologiczny dyktat, bo za chwilę będzie tak, że już tak naprawdę to nietoperze w fortach sprawią, że te forty faktycznie nie można ich będzie zagospodarować, ponieważ właśnie nietoperze, nie można ich wybudzać z hibernacji, to było bardzo takie wstrząsające, co pan dyrektor mówił, że jak się wybudzi, to potem zasnąć nie mogą i w ogóle. Wiem, że na przykład jeśli chodzi o ten fort będący w rękach prywatnych, fort szósty, tam były plany zrobienia z tego czegoś podobnego, co zrobione na przykład z umocnieniami w Kołobrzegu, ale zostało to zablokowane i teraz się obawiam, że jakby no dalej idzie nasza taka właśnie troska o te nietoperze i o tą ekologię i odbywa się to po prostu kosztem zabytków, które generalnie ze względu na tak zwane walory ekologiczne będą sobie stały, nie można będzie w nich dosłownie wyciąć drzewka, a generalnie doprowadzi to do tego, że tak naprawdę te zabytki zniszczą, bo dla nas ważniejsze są nietoperze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Ja chciałem zapytać, szanowni państwo, w uwagach jest takie sformułowanie, że właściciele powinni, że powinno zostać poprzedzone poinformowaniu o takim zamierzeniu prywatnych właścicieli nieruchomości. Czy to zostało wykonane, czy nie? Bo my zostaliśmy zawiadomieni na dobrą sprawę dopiero dzisiaj o tym, że ten projekt uchwały będzie. Także to jest pierwsza rzecz. Jakie będą konsekwencje finansowe dla miasta dotyczące tych prywatnych gruntów? Prosimy o odpowiedź. Pan dyrektor był łaskaw powiedzieć o tym, że ochrona przyrody jest bardzo ważna. Ja nie mam wątpliwości. Natomiast ważniejsza jest ochrona ludzi, mieszkańców miasta, nawet jeżeli to miałoby stać w kolizji z ochroną na przykład nietoperzy. Pan dyrektor powołał się również na regulacje unijne. Ja myślę, że lepiej jakby Unia rzeczywiście regulowała
z krzywizny ogórków, bananów i ewentualnie przynależność żab czy ryb do odpowiedniego rzędu, gatunku i tak dalej, bo jak widać ci ludzie nie bardzo wiedzą, o czym mówią, a my nie starajmy się być tacy tak samo głupi, jak niektórzy urzędnicy unijni. Chciałem zapytać również, co będzie, jeżeli Rada odrzuciłaby projekt tej uchwały, jakie byłyby konsekwencje tej sytuacji, czy możliwe jest wprowadzenie poprawek do tego przedstawionego projektu. No i wreszcie, jeżeli można, chciałbym poprosić również pana prezydenta o stanowisko miasta w sprawie tak zaproponowanej ustawy, między innymi w świetle blokowania sobie możliwości realizowania inwestycji miejskich służącym mieszkańcom i to w znacznej ilości, bo ci wszyscy, którzy jeżdżą ulicą na przykład Wojska Polskiego, a więc mieszkańcy nie tylko Sołacza, Golęcina, ale również rozwijającego się Strzeszyna, wiedzą dobrze, jak sytuacja wygląda. Natomiast tutaj wygląda tak, jakbyśmy specjalnie robili coś przeciwko sobie. Także prosiłbym również o odpowiedź pana prezydenta. Dziękuję
bardzo. Jeśli mogę, najpierw odpowiem ja od strony czysto formalnej. Po pierwsze przypominam, że my tą uchwałą nie proponujemy zmian granic obszaru fortyfikacji w Poznaniu, tylko z mocy ustawy powinniśmy wydać opinię o dokumencie, która sporządza zupełnie ktoś inny, czyli Generalny Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z tym część tych uwag, które państwo radni przedstawiają, dotyczą nie tego dokumentu, tylko dokumentu, który opiniujemy. W związku z tym to nie jest inicjatywa miasta, tylko kto inny ten dokument opracowuje. To po pierwsze. W związku z tym tekst, który pan radny zacytował, który jest na końcu, mianowicie o tym, że należy skonsultować powinny zostać poprzedzone poinformowania o takim zamierzeniu prywatnych właścicieli nieruchomości, jest właśnie taką uwagą do tego dokumentu, żeby sporządzając ten dokument nie zaniedbał tego, co jest jego obowiązkiem. To nie jest nasza inicjatywa. Teraz, jeśli chodzi o skutki niepodjęcia tej uchwały, mianowicie są takie, że jeśli jej nie podejmiemy, to nie będzie opinii Rady Miasta Poznania i w związku z... Nie będzie opinii Rady Miasta Poznania. Znaczy, niech państwo zapiszą się do głosu, a nie mówią, że nie. Mamy z mocy ustawy wyznaczony termin dostarczenia w ciągu 30 dni opinii o projekcie, który się nazywa Zmiana granic obszaru fortyfikacji w Poznaniu. I jeśli dostarczymy taką opinię po tym terminie, albo jej nie dostarczymy w ogóle, to jakakolwiek opinia Rady Miasta Poznania w tej mierze nie będzie wzięta pod uwagę. W związku z tym, dlatego, i to tłumaczyłem na początku, proponuję w takim terminie państwu podjęcie uchwały w tej sprawie, żeby w ogóle jakąkolwiek uwagę Rady Miasta Poznania móc uwzględnić. Natomiast w kwestii składania poprawek do projektu państwo radni są swobodni. Czy pan dyrektor chciałby coś do tego
dodać? Nie wiem, panie przewodniczący, czy coś dodać, czy coś ująć. Natomiast jeszcze raz podejmę zagadnienie ochrony przyrody, do której zobowiązaliśmy się wchodząc do Unii. Rzeczywiście swego czasu ta wizja była zupełnie inna. W tej chwili się zmieniła i kwestią dopracowania jest relacja pomiędzy człowiekiem a przyrodą w jakiejkolwiek jej formie, czy nieożywionej, czy ożywionej, czy jeśli mówimy o grzybach, roślinach, czy zwierzętach. To zupełnie w tej chwili inne są relacje. Jeśli chodzi o odpowiedź dla pana radnego Chudobieckiego na temat tego bunkra przy ulicy Wojska Polskiego, proszę państwa, ten bunkier istnieje i dopóki nie będzie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na to, żeby go zlikwidować, to ten bunkier będzie funkcjonował. I nie jest to ani przywilejem, ani kompetencją organów wykonawczych czy ustawodawczych miasta Poznania zlikwidowanie tej formy ochrony przyrody. Jest to, to ciąży na regionalnym dyrektorze ochrony środowiska, który ma swoje procedury, bo musi się odwołać wyżej. Natomiast to opracowanie, które powstało zgodnie z wytycznymi przepisów zawartych w dyrektywach czy ptasiej, czy siedliskowej, jest oparte wyłącznie na kryteriach naukowych, a nie na kryteriach jakichkolwiek innych. Wyłącznie naukowych, czyli mówienie, czyli zaproponowanie objęcia bunkra formą ochrony przyrody taką, a nie inną, wynika z tego, że tamte organizmy chronione o takiej randze ochrony są, występują i chronić je trzeba. Mówię kwestią administracyjną, ale nie naszą, tylko regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jest ustosunkować się do zmiany, czy do zdjęcia, czy do ograniczenia tejże formy ochrony przyrody.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie dyrektorze, szanowni państwo, mam dwa pytania. Pierwsze, bo nie wiem, czy dostatecznie uważnie wysłuchałem tej prezentacji. Na początku została przedstawiona mapa z wszystkimi fortami miasta Poznania. I teraz mam pytanie, czy ochrona związana z życiem nietoperzy dotyczy wszystkich obiektów fortecznych w naszym mieście, czy niektóre z nich są z tego wyłączone ze względu na to, że tam nie występuje tego typu chronione zwierzę. I to jest jedno pytanie. A drugie dotyczy Cytadeli. Gdyby można było mapę Cytadeli raz jeszcze pokazać. Tu mianowicie z prawej strony od ulicy Szylongowskiej mamy działki zabudowane. Pierwszy pas działek zabudowanych ma obok na zielonym tle także ponumerowane działki o kształcie podobnym jak te zabudowane. Czy one są zabudowane, czy nie, to są działki numer 2, 4, 6 i tak dalej. Ten pas, troszkę wyżej, na zielonym tle nad tymi. Sam zapis dla mnie jest tajemniczy, że wyznaczono tam działki i co tam teraz jest faktycznie.
Dobrze, proszę o odpowiedź.
Tak, proszę państwa, pierwsze pytanie. Tak jak zostało to pokazane, jest w Poznaniu 9 fortów głównych, 9 fortów bocznych, Cytadela plus 3 bunkry na Sołaczu. Te wszystkie 22 obiekty są ujęte jako obszar Natura 2000 w Poznaniu dla ochrony nietoperzy. Wszystkie te obiekty są zasiedlone przez gatunki nietoperzy. Inne obiekty, jeżeli byśmy znaleźli, a są jeszcze jakieś obiekty bunkrowe, które nie są tutaj w tym ujęte, nie są objęte tą formą ochrony. To jest pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź. Drugie pytanie, te działki, o które pan radny pyta, proszę państwa, wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Niebieska linia jest to granica proponowana do wzięcia, po weryfikacji. Ta czerwona linia to granica była do tej pory obowiązująca. Natomiast te działki, one są niezabudowane, są wydzielone, istnieją tam rzeczywiście, ale one są we władaniu czy w konserwacji Zarządu Zieleni Miejskiej. W tej chwili tam występuje taki grunt stokowy.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Chciałbym zapytać, czy mamy opinię Ratu Siedli w tym zakresie, bo naszą ideą przy zmianie roli Ratu Siedli było, żeby one opiniowały ważne dla nich kwestie. Wydaje mi się, że ustalenie zwiększonych granic fortyfikacji na terenie, na którym funkcjonuje Rada Osiedla, powinno być także przedłożone.
Nie ma takich opinii.
Nie ma takich opinii. A jeżeli można spytać, dlaczego? Kiedy te propozycje wpłynęły do Rady Miasta?
Powtórzę od razu jeszcze raz. 3 czerwca otrzymaliśmy pismo, które jednocześnie na mocy przepisów ustawy wyznacza nam 30 dni na wydanie opinii w postaci uchwały Rady Miasta.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam wrażenie, nie wiem czy dobrze usłyszałem, że pan przewodniczący sugerował nam, że albo podejmiemy uchwałę w takim kształcie, jaki jest dzisiaj, albo i w ten sposób wyrazimy swoją opinię, albo nie będzie tej opinii Rady Miasta. Pomijam już fakt, że teoretycznie no, moglibyśmy się spotkać za tydzień, czyli 1 lipca i też ją podjąć, ale przecież możemy dzisiaj, nie składam takiego wniosku, ale możemy dzisiaj wypowiedzieć się krytycznie o tej uchwale i to też będzie opinia w pełni prawna. Nie jest tak, że musimy ją przyjąć w takiej wersji, jaka jest zaproponowana.
Znaczy spróbuję dziękuję odpowiedzieć. Jeśli tą uchwałę odrzucimy, to nie będę miał nic do wysłania do, jako odpowiedź. W związku z tym nie będzie fizycznie opinii Rady Miasta żadnej i wobec braku dostarczenia takiej opinii do 3 lipca zostanie uznane, że Rada Miasta Poznania nie wniosła uwag. Bardzo proszę pan radny Przemysław Aleksandrowicz jeszcze. Natomiast państwo radni są władni składać wszelkie wnioski, wszelkie poprawki,
dziękuję.
Możemy je przegłosować.
Czyli
i
teoretycznie, możemy sobie wyobrazić jednozdaniową uchwałę dzisiaj przyjętą, że Rada Miasta Poznania negatywnie opiniuje ten przedstawiony projekt inspektora. Nie, bo
to znaczy negatywnie, to znaczy, że wszystko, co tam jest, uznajemy za złe.
No tak, teoretycznie
tak, oczywiście.
Tak, dziękuję.
Oczywiście. Pan radny Jan Chudobiecki.
Jeszcze raz chciałbym poprosić o opinię pana prezydenta w sprawie tej, o której mówiłem, to znaczy...
Ale pan prezydent nie zgłasza się do głosu, w związku z tym to jest apel, rozumiem? Ja nie mam instrumentu, żeby przymusić pana prezydenta.
Jeżeli nie, to w takim układzie, szanowni państwo...
Jeśli pan radny chce, żebym ja zobowiązał prezydenta do zabrania głosu, nie mam takiego instrumentu.
Myślałem, że po prostu umknęło to i pan prezydent chciał zabrać głos, a jeszcze nie miał okazji.
Proszę zobaczyć, jest pusta
panie
lista.
Panie przewodniczący, w takim układzie w związku z tym wyjaśnieniem, że my możemy podjąć uchwałę również negatywnie opiniującą to, ja chciałbym państwa bardzo serdecznie poprosić o to, abyśmy z projektu, który został przedstawiony, wykreślili bunkier przy ulicy Wojska Polskiego.
W którym miejscu, proszę to sformułować tą poprawkę, co mamy wykreślić i w którym miejscu?
To może ja bym poprosił pana dyrektora o przedstawienie, gdzie to się mieści, żebym ja mógł powiedzieć, co wykreślić. Ja mogę teraz wspomnieć o tym, co widzę, to znaczy obrazek, ostatni z tych elementów, właśnie ten. Dlatego, że blokuje to rozwój ulicy i przepustowości ulicy Wojska Polskiego. Ulica Wojska Polskiego na odcinku między dojazd a ulicą Wołyńską jest dwupasmowa. Natomiast na odcinku między Wołyńską a nad Wierzbakiem jest jednopasmowa. Jest tam miejsce, które kiedyś zostało przeznaczone na drugi pas i zostało to wstrzymane przez nietoperze. W związku z tym w tej chwili blokuje się już na odcinku od Alei Wielkopolskiej w kierunku północnym jadąc przez właśnie tą jednokierunkowość tej ulicy.
Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę. Jest włączone.
Otóż proszę państwa, no, to jest taki typowy przykład z jednej strony pewnych wymogów określanych przez Komisję Europejską dotyczącą obszaru Natura 2000, a pewnych potrzeb natury społeczno-ekonomicznej. I oczywiście, jeśli państwo w dzisiejszej opinii zawrzecie takie sformułowania, iż ze względów natury właśnie społeczno-ekonomicznych należałoby ograniczyć zakres obszaru Natura 2000 w Poznaniu o ten właśnie bunkier, no to będzie to sygnał dany administracji, która ma, że tak powiem, uprawnienia władcze w tym zakresie, a więc w tym przypadku i regionalnemu, i generalnemu inspektorowi ochrony środowiska, że jest to problem, tak, że istnieje tego typu problem, to będzie sygnał, który do inspektora dotrze. Natomiast prawdopodobieństwo, że weźmie to pod uwagę, oczywiście nie moją rolą jest przesądzać o tym, ale prawdopodobieństwo uwzględnienia akurat w tym zakresie państwa opinii jest niewielkie, ponieważ jedynym, i tu zacytuję, branym przez Komisję Europejską kryterium wyznaczania obszarów Natura 2000 i zmiany ich granic jest kryterium naukowe, a przyczyny społeczno-ekonomiczne nie mogą być podstawą do powyższych działań. A zatem, jeżeli w jakiejś perspektywie czasu okaże się, że ze względów właśnie społeczno-ekonomicznych, inwestycyjnych, układów komunikacyjnych w mieście będziemy starali się doprowadzić do wykreślenia przez osoby, które mają do tego uprawnienia, akurat tego bunkra z tegoż obszaru Natura 2000, no to trzeba będzie podjąć specjalną procedurę administracyjną i bardzo mocno ją uzasadnić, co najmniej jakąś ekspertyzą naukową, innymi względami. Nie jest to rzecz ani prosta, ani łatwa i wymaga bardzo profesjonalnego podejścia. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, proponuję pewne wyjście z tej sytuacji, mianowicie mimo, że jakby tym głównym kryterium wyznaczania obszarów Natura 2000 jest to kryterium naukowe, czysto przyrodnicze, to chciałbym zauważyć, że w punkcie 7 naszej opinii, czy projektu naszej opinii, znajduje się takie sformułowanie. Ponadto zwraca się uwagę na zasięg granic fortów 9A, 5A i 8A, które kolidują z terenami komunikacyjnymi, to jest terenem kolejowym fort 9A i drogowym ulic fort 5A i fort 8A. Proponuję, żeby w tym miejscu po prostu dopisać także sformułowanie, że zwracamy także uwagę na lokalizację bunkra przy ulicy Wojska Polskiego na terenie przewidzianym pod rozbudowę ulicy. Pojawia się ten obiekt w naszej opinii. Wskazujemy, jakie są inne, nazwijmy to, oczekiwania czy plany miasta wobec tej nieruchomości. Wiedząc, że nie możemy jakby tego naszym władczym działaniem w żaden sposób wykreślić, nie przemilczamy tego problemu, który ewidentnie istnieje. Trudno jest mi ocenić, jakie są realne wartości konkretnego tego siedliska. No, zakładam, że jeżeli ono jest wpisane, to faktycznie te nietoperze tam są. Natomiast no, mówię, skoro przy tych trzech fortach wskazujemy, że jest pewna kolizja granicy z jakimiś terenami komunikacyjnymi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy także ten bunkier wpisali w tym dokładnie punkcie, który to bunkier stoi w całości na terenie, który jest jakoś tam przewidziany komunikacyjnie, mając oczywiście w głowie to, że my tutaj o tym nie decydujemy, tylko właśnie zwracamy uwagę generalnej dyrekcji. Dziękuję.
Myślę, że jeśli by to zostało uwzględnione, to by to rozwiązało problem, bo byłby po prostu głos Rady Miasta, który na to zwracałby uwagę. Pan Prezydent.
Jeśli już mogę, to ja proponuję wobec tego, żeby tę propozycję w ramach autopoprawki tutaj do tego dokumentu przyjąć. Ona rzeczywiście jest trafna ze wszechmiar. Tak.
Czy uzupełnienie w punkcie 7 naszej opinii, że ponadto zwraca się uwagę na zasięg granic fortów, tam są wymienione, i uzupełnić o ten fort przy ulicy Wojska Polskiego. Bunkier, przepraszam. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie Prezydencie, rozumiem, że w tym momencie nie ma sensu nasze głosowanie nad ewentualną poprawką, bo...
No skoro jest przyjęta jako autopoprawka, to nie ma sensu.
W związku z tym, że różne bywały tutaj sytuacje, wolę się jednak upewnić. Dziękuję serdecznie, w związku z tym nie zgłaszam poprawki.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem proponuję o zaopiniowanie pozytywne projektu uchwały 1227 wraz z autopoprawką uzgodnioną w toku dyskusji przyjętą przez prezydenta. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Marek, tak. Marek, tak. Był okrzyk Marek. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 1 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo i dziękuję również Państwu za to, że podjęliście się jednak przedyskutowania wnikliwie tego tematu, mimo takiego nagłego dosyć trybu.
Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękuję Panie Dyrektorze. Zamykam punkt 3a. Punkt 4 projekt uchwały PU 1214 w sprawie nadania nazwania parku imieniem księdza Tadeusza Kirszkę i proszę pana dyrektora Andrzeja Krygiera o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie nazwania parku imieniem księdza Tadeusza Kirszkę. Ten park jest położony między ulicami Prymasa Augusta Chlonda i ulicą Nadolnik. Nazwę wnioskowała Rada Osiedla Główna. Pokazuję położenie tego parku. W całości park jest położony na gruntach miasta Poznania. W miejscowym planie jest przeznaczony pod zieleń. Widać na razie ogólne zagospodarowanie zielenią. Został przebudowany w oparciu o decyzję prezydenta w sprawie przebudowy parku. Pokazuję zdjęcia. Widać, że jest ładnie zagospodarowany. I teraz parę słów o patronie tego parku. Ksiądz Tadeusz Kirszkę urodził się w Poznaniu. Jego dom rodzinny był przy ulicy Głównej. Gdy został kapłanem, pracował wśród robotników we Francji. W czasie II wojny światowej był kapelanem polskich oddziałów we Francji. Był też skazany, poszedł dobrowolnie do obozu. Był skazany na śmierć. Przed śmiercią uchroniła go akcja wojsk alianckich, które wyzwoliły obóz. Po II wojnie światowej pracował wśród studentów w Anglii, był duszpasterzem środowisk akademickich, a później od 1952 roku prowadził audycję w Radio Wolna Europa, audycję o tematyce religijnej. Zmarł w 1996 roku. Jego prochy spoczywają w Poznaniu na cmentarzu na Miłostowie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały, głosując 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Uchwały numer 1214. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 1 głos przeciw, 0 osób wstrzymujących się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję państwu bardzo.
Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, 5. Naprawdę? Co? Pan radny Juliusz Kubeł prosi o zaznaczenie w protokole, że się pomylił. Przystępujemy do realizacji punktu 5, który jest rozbudowany i zawiera rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Poznania za rok 2013, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia miasta Poznania za rok 2013, sprawozdania finansowego miasta Poznania za rok 2013, opinii raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta Poznania za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2013. I myślę, że spróbujemy te wszystkie rzeczy w jednej prezentacji zawrzeć. I w związku z tym oddaję głos panu prezydentowi Ryszardowi Grabelnemu. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, co roku przedstawiam w imieniu władzy wykonawczej miasta Poznania informację o wykonaniu budżetu, uzupełnioną informacją o stanie mienia komunalnego, w tej chwili także informacje związane z badaniem bilansu, czyli tak naprawdę jest to sprawozdanie z działalności finansowej miasta i z efektów tej działalności finansowej miasta, które były przewidziane w momencie, kiedy przyjmowaliśmy plan finansowy na dany rok. Tak chciałbym również zrobić w tym roku. Postaram się nie powtarzać tego, co było przedmiotem debat na komisjach, choć oczywiście częściowo jest to nieuniknione, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewne elementy związane z skutkami tego, co jest związane z gospodarką finansową. Później poproszę panią skarbnik, pana prezydenta Kruszyńskiego o przedstawienie bardziej szczegółowych elementów. Wiemy, że tak naprawdę budżet ma dwa podstawowe aspekty. Ma zapewnić funkcjonowanie miasta i zapewnić funkcjonowanie wszystkich służb, wszystkich usług publicznych, które miasto ma obowiązek świadczyć swoim obywatelom. Najczęściej temu służą wydatki bieżące, ale oczywiście temu służą także wydatki majątkowe, które mają umożliwić realizację tego celu. Jednak przy uchwalaniu budżetu w ostatnich latach stawiamy sobie jedno istotne zadanie, mianowicie rozwój miasta. Rozwój miasta rozumiany w bardzo szerokim aspekcie, zarówno jeśli chodzi o możliwość poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększanie majątku miejskiego, zwiększenie zdolności rozwojowych tego naszego Poznania. No, rodzi się zatem pytanie, na ile ten budżet spełnił to zadanie, na ile rzeczywiście jest elementem rozwojowym. To oczywiście pewnie będzie za parę lat przedmiotem badań historyków i oni odpowiedzą, na ile ten rozwój był, na ile go nie było, czy był zgodny z oczekiwaniami, czy nie. Ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne podstawowe skutki naszej działalności finansowej w ubiegłym roku, bo dotychczas nigdy tak na to nie patrzyliśmy. Po pierwsze, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że majątek miasta, i to jest wyraz rozwoju, wzrósł w wyrazie netto, czyli po umorzeniach o 5%. To jest istotny wzrost majątku miasta. Biorąc pod uwagę razem z gruntami, wzrósł mniej, grunty nie były przeszacowywane, wzrósł o 3%. Ale 5-procentowy wzrost zasobności samorządu miasta Poznania jest istotnym wzrostem. Ten wzrost brutto był aż 6,5%, czyli w naszej działalności inwestycyjnej zwiększyliśmy zasoby, którymi dysponujemy, o 6,5%. Chciałbym również zwrócić uwagę, że w minionym roku zrobiliśmy to bez zwiększenia, nawet z bardzo nieznacznym, symbolicznym spadkiem zadłużenia. Czyli ten rozwój nie był wygenerowany w tym konkretnym roku kosztem przyszłych pokoleń. To jest może pierwszy rok od wielu lat, kiedy rozwój nie jest finansowany kosztem przyszłych pokoleń, czyli nie jest finansowany długiem po wielu latach, kiedy posługiwaliśmy się tym długiem. Czyli ten ponad 5-procentowy wzrost majątku miasta został jakby wysiłkiem bieżącym mieszkańców Poznania zrealizowany i to myślę jest rzecz, którą warto podkreślić. Tę drugą rzeczą wartą podkreślenia jest właśnie to, o czym mówiłem. Pierwszy od paru lat spadek, tak naprawdę trzeba powiedzieć, bo spadek był symboliczny, stabilizacja poziomu zadłużenia, brak wzrostu długu publicznego, więc ten rozwój nie był generowany na kredyt. Skalę tego rozwoju, którą proszę Państwa realizujemy, skala tego rozwoju jest wyrażona w 150 programach wieloletnich, które są realizowane przez miasto Poznań. Z tego ponad połowa, 1/3 to są programy, które są finansowane, współfinansowane przez środki unijne, ale to oznacza, że 2/3 to są tylko i wyłącznie finansowane z wysiłku mieszkańców Poznania. I też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że ten istotny wzrost majątku jednak jest skorelowany z tym, że zaawansowanie nasze w realizacji programów wieloletnich to jest 50%. To nie jest tak, że 2013 rok to był rok kończenia jakiegoś definitywnie wielu programów. Nie, my mamy wieloletnią ciągłość, jesteśmy zaawansowani w 50% i chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że programy wieloletnie, które mamy w tej chwili realizowane w Poznaniu, to jest prawie 5 miliardów złotych. To jest 4 miliardy 830 milionów złotych. To pokazuje niesamowitą skalę rozwoju, który udaje nam się w tej chwili generować. Z tego oczywiście musimy przyznać zaawansowanie w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, to jest 2,7 miliarda złotych, a więc bardzo znaczna część tego rozwoju w Poznaniu jest finansowana przy wsparciem środków unijnych. I na ten aspekt powiązania chciałbym zwrócić uwagę, bo uchwalając budżet, budżet trudny, który nie spełniał wszystkich naszych oczekiwań rozwojowych, w którym chcieliśmy tak naprawdę uchwalić większe możliwości rozwojowe, to mimo, że to jeszcze nie odpowiada naszym aspiracjom, to ten budżet pozwala na z jednej strony zrealizowanie znacznego rozwoju, pozwolił na zrealizowanie znacznego rozwoju, a z drugiej strony jest elementem rozwoju, który jest zaplanowany na wiele lat i konsekwentnie realizowany. Co także chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, proszę Państwa, przechodząc już trochę na niższy poziom analizy, udało nam się wygenerować wyższe niż projektowaliśmy saldo operacyjne. 80 milionów osiągając w saldzie operacyjnym, tym, które pozwoli nam w przyszłości finansować rozwój. Osiągnęliśmy to saldo na poziomie 330 milionów złotych. Zatem chciałbym zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy wzrost majątku bardzo silny, nie mamy wzrostu zadłużenia, mamy wiele programów wieloletnich, ale prowadzimy taką perspektywę finansowania, która umożliwi nam w przyszłości zrealizowanie tych programów wieloletnich. Choć ja oczywiście będę Państwa namawiał do tego, żeby starać się jeszcze zwiększyć nasze możliwości, żeby tych programów wieloletnich mogło być jeszcze więcej realizowanych. Ale musimy powiedzieć, że pod tym względem nam się to udaje. Oczywiście wynik budżetu jest zdecydowanie lepszy niż planowaliśmy. Deficyt budżetu wynosi tylko niespełna 30 milionów złotych, tylko 29 milionów złotych, o 112 milionów lepszy niż był to projektowany. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na także jeszcze jeden aspekt bardzo ważny. Rzadko o tym mówimy. Proszę Państwa, w części gminnej budżetu, tej większej i tej, od której bardziej zależy codzienny poziom życia mieszkańców, uzyskujemy nadwyżkę 13 milionów złotych. W części powiatowej deficyt 42 miliony złotych. Tak naprawdę deficyt mamy jako powiat. Trochę trywializując, gdyby Poznań zrealizował z funkcji powiatowych, miałby znaczącą nadwyżkę finansową. To też pokazuje pewną nierównowagę w systemie finansowania w Polsce i niedofinansowanie zadań powiatowych. To jest ewidentnie widoczne także w naszej działalności i my musimy sobie jasno powiedzieć, że my część zadań powiatowych finansujemy kosztem mniejszej realizacji zadań gminnych. I to jest w naszym budżecie bardzo wyraźnie widoczne. Jak sobie odpowiemy, jakie są zadania powiatowe, no to będziemy wiedzieli, że to jest tak naprawdę w znacznym stopniu opieka społeczna, to jest szkolnictwo ponadgimnazjalne, to są drogi, no w niewielkim stopniu opieka zdrowotna, w niewielkim stopniu szpitale, bo nie znacznie dofinansowujemy to zadanie. Ale musimy sobie powiedzieć, że takie przesunięcie w naszych finansach istnieje. I Na co chciałbym również zwrócić Państwa uwagę w swoim wystąpieniu? W jaki sposób osiągamy tę w sumie poprawę naszej sytuacji finansowej? Oczywiście z jednej strony ona wynika z lepszej sytuacji gospodarki, choć nie widzimy tego jeszcze bardzo znacznie w naszym budżecie. Dochody z CIT-u nie wzrosły w istotny sposób. Wzrosły dochody z PIT-u na szczęście, choć mniej niż planowaliśmy to przecież na początku roku, więc nie widzimy jeszcze tak wyraźnego postępu w gospodarce, choć na pewno nie ma pogorszenia, tak jak to było w poprzednich latach. Ale przede wszystkim ten lepszy wynik został osiągnięty zwiększeniem dyscypliny realizacji budżetu. No to chciałbym Państwu bardzo wyraźnie zwrócić uwagę. Mamy bardzo niewielkie należności, spadł nam poziom należności, więc tak naprawdę ściągalność wszystkich zobowiązań się poprawiła. Widać to zarówno po stronie dochodowej, na przykład w podatku od nieruchomości, jak widać to także pewną taką dyscyplinę po stronie wydatkowej. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, a z dużych jedynym, który w ryzach trzyma wydatki administracyjne od wielu lat. To jest trudne i no chcę od razu powiedzieć prawdopodobnie niemożliwe do kontynuowania w kolejnym roku, ale to jest osiągnięcie, które w tej kadencji nam się udało uzyskać. Powiedziałem już o spadku zobowiązań wymagalnych, a więc proszę też zwrócić uwagę, że to nie jest finansowanie ukrytym długiem. Zobowiązania spadły. Te zobowiązania wymagalne to były przede wszystkim zobowiązania naszych placówek służby zdrowia. One się zmniejszyły. A więc możemy powiedzieć, że nie tylko w naszym budżecie widać poprawę, ale także w tych jednostkach, które nie mają bezpośredniego powiązania z budżetem, ale oczywiście stanowią element naszej gospodarki finansowej w całości i gdyby im się coś złego stało, to oczywiście powiązanie z budżetem wtedy by wystąpiło. A więc i w tej sytuacji rzecz się poprawiła. I chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na bardzo oszczędne gospodarowanie rezerwami. Rezerwy oczywiście są elementem, które poprawiają elastyczność budżetu i pozwalają elastycznie reagować w trakcie roku na zmiany, niektóre planowane, bo przecież są rezerwy celowe, a więc przewiduje się, że jakaś zmiana może nadejść, jak i nieplanowane zmiany. W obu tych przypadkach staraliśmy się bardzo rygorystycznie gospodarować tymi rezerwami, zakładając, że ich niepełne wykorzystanie zwiększy nam możliwości rozwojowe w przyszłości i to, myślę, się udało. Także podsumowując, chciałbym Państwu zwrócić uwagę wyraźnie, Państwu, ale za Państwa pośrednictwem także mieszkańcom Poznania, na to, że 2013 rok był kolejnym rokiem rozwoju, kolejnym rokiem wzrostu zasobności miasta Poznania, wzrostu majątku. Jednym z pierwszym rokiem od wielu lat, kiedy ten wzrost zasobności nie był efektem wzrostu zadłużenia, więc nie odbywał się kosztem przyszłych pokoleń. Mało tego, udało nam się wygospodarować wyższą nadwyżkę operacyjną, co pozwoli nam na realizację bardzo ambitnego programu ponad 150 programów wieloletnich, które w tej chwili realizujemy na olbrzymią kwotę inwestycyjną, prawie 5 miliardów złotych. Specjalnie mówię inwestycyjną, bo jest również jeden program wieloletni związany z partnerstwem publiczno-prywatnym, który mam nadzieję nie będzie angażował w przyszłości, choć jest to zapisane w budżecie, nie będzie angażował w praktyce środków finansowych z budżetu. Czyli tak naprawdę wygląda na to, że to jest budżet, który jest w sensie efektów. Pozwala na dobry rozwój Poznania, ale także taki budżet, który nie zamyka nam perspektywy, a otwiera nam dobre perspektywy na przyszłość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę panią skarbnik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego pozwolę sobie Państwu przypomnieć wykonanie budżetu w ogólnych wartościach, jak i również przedstawić sytuację majątkową i finansową miasta na koniec roku 2013. Szanowni Państwo, sprawozdanie finansowe jest czwartym z kolei sprawozdaniem, które obok sprawozdania z wykonania budżetu stanowi obligatoryjny element procedury budżetowej. Sprawozdanie to wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem zostało Wysokiej Radzie dostarczone w dniu 12 maja. Wkrótce po zakończeniu badania przez biegłych rewidentów. Jednocześnie to sprawozdanie było przedmiotem wspólnego spotkania Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta oraz Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele firmy Morrison Finansista, odpowiedzialnej za zbadanie sprawozdania za rok 2014. Przypomnę tylko, że firma badała sprawozdanie miasta Poznania po raz trzeci. Jeżeli chodzi o sporządzenie sprawozdania finansowego, jest to nie tylko nasz obowiązek, ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, jest to bardzo cenne źródło informacji. To sprawozdanie dostarcza nam informacji o sytuacji finansowej, o aktywach miasta, o źródłach jego finansowania. Najogólniej rzecz biorąc, sprawozdanie finansowe składa się z czterech dokumentów. Jednym z tych dokumentów jest bilans z wykonania budżetu miasta. Jest on tak naprawdę syntetycznym podsumowaniem sprawozdania, które Państwu przedstawiliśmy 31 marca, więc sprawozdania z wykonania budżetu, które ma charakter opisowy. Kolejnym i jednocześnie ten bilans potwierdza, że rok 2013 zakończyliśmy deficytem w wysokości trochę ponad 29 milionów złotych. Kolejnym dokumentem składającym się na sprawozdanie finansowe jest łączny bilans miasta. Łączny bilans miasta obejmuje dane wynikające z 314 sprawozdań bilansów jednostkowych sporządzonych przez jednostki budżetowe oraz z czterech bilansów sporządzonych przez zakłady budżetowe. Kolejnym dokumentem jest również rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w wysokości trochę ponad 771 milionów. I częścią sprawozdania finansowego jest łączne zestawienie zmian w Funduszu Miasta. To sprawozdanie obejmuje również wielkości wynikające ze sprawozdań finansowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne miasta, o których już wspomniałam, a więc przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Nowością jest po raz pierwszy sporządzony za rok 2013 nowy dokument pod nazwą Wprowadzenie do bilansu. Jest to dokument, który obligatoryjnie sporządza sektor gospodarczy, sektor komercyjny. My go przygotowaliśmy po raz pierwszy, a w tym dokumencie znajdziecie Państwo informacje i objaśnienia o poszczególnych pozycjach bilansu, zwłaszcza tych pozycjach, które wykazały zmiany w trakcie roku 2013. I Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałam, zgodnie z obowiązującymi przepisami łączne sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów z firmy Morrison Finansista, a biegli w trakcie badania sprawozdania finansowego badali przede wszystkim stosowanie przez wybrane do badania jednostki zasad polityki rachunkowości. Badali również to, czy w tych jednostkach działa system kontroli wewnętrznej i czy jest on zgodny z zarządzeniami wewnętrznymi, z przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie standardami. Przedmiotem było też ustalenie, czy w jednostkach organizacyjnych była przeprowadzona i prawidłowo rozliczona dotacja, czy należności i zobowiązania, jak również udziały i akcje w spółkach zostały prawidłowo wycenione i ujęte w bilansie łącznym. Biegli również badali, czy wszystkie wartości były wykazane w sprawozdaniach jednostkowych, są spójne ze sprawozdaniem łącznym i na tej podstawie wydali dla miasta opinię bez uwag i zastrzeżeń, co jednoznacznie oznacza, że sprawozdanie, które Państwu przekazaliśmy, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej miasta, jak również informacje informacje dotyczące sytuacji budżetowej za rok 2012. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o bilans z wykonania budżetu, to tak jak już wspomniałam, jest on tak naprawdę podsumowaniem rocznej działalności miasta w ujęciu kasowym. Jest to typowe sprawozdanie statystyczne, zorientowane przede wszystkim na pokazanie wyniku budżetu, w naszym przypadku deficytu budżetu, zadłużenia miasta. To sprawozdanie również informuje o niedoborach w przepływach pieniężnych, uzasadniających zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Z tego sprawozdania wyczytacie również Państwo informacje, jakim stanem środków pieniężnych i należności zamknęliśmy rok obrotowy i jakie kwoty z budżetu państwa wpłyną do budżetu miasta po 1 stycznia jako wynik rozliczenia roku 2013. Na pewno zauważalny jest spadek środków pieniężnych w porównaniu z rokiem 2012. Wynikało to przede wszystkim, o czym już wspominał Pan Prezydent, z większej dyscypliny w zakresie przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki miejskie, jak i również z dyscypliny w zakresie przekazywania jednostkom środki na wydatki według zapotrzebowania, a nie według planu. Te działania spowodowały to, że mniej również pożyczyliśmy na koniec roku 2013. I druga pozycja aktywów to należności i rozliczenia. Ta pozycja wykazuje saldo w wysokości około 34 milionów złotych i spadek w porównaniu z rokiem 2012, a na tę pozycję składają się między innymi pożyczki udzielone i niespłacone przez takie instytucje jak Miejskie Instytucje Kultury i Zakłady Opieki Zdrowotnej. Stan pożyczek na koniec roku to kwota trochę powyżej 8 500 000 złotych, a pożyczki zostały udzielone tym jednostkom na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych podlegających refundacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz na przejściowe finansowanie podatku VAT. Dalej, Szanowni Państwo, w ramach pozycji należności i rozliczenia w bilansie z wykonania budżetu odnotowaliśmy wzrost należności podatkowych z budżetu państwa o kwotę ponad 16%, a saldo głównie dotyczy rozliczenia podatku PIT za rok 2013 podlegającego przekazaniu na konto z początkiem stycznia i zaliczeniu do dochodu w roku 2013. Ten wzrost z tytułu PIT-u tak naprawdę nie powinien zaskakiwać, ponieważ jest potwierdzeniem lepszej dynamiki dochodów z tego źródła, zwłaszcza w końcówce roku. I tutaj dodam, że dla przypomnienia w 2012 tej pozycji, czyli PIT-u, nie wykonaliśmy na poziomie 21 milionów złotych. W przypadku roku 2013 wykonanie przekroczyło plan również, ale o 21 milionów złotych, to również jakby potwierdza lepszą dynamikę. I dalej, Szanowni Państwo, pozostałe pozycje należności obejmują należności od jednostek organizacyjnych miasta. W tej pozycji odnotowaliśmy spadek należności o prawie 4 700 000, a ta sytuacja jest przede wszystkim wynikiem odwrotnego ściągania przez budżet miasta wpływów realizowanych przez jednostki miejskie, po to, o czym już wspomniałam, aby nie dopuścić na koniec roku do nieuzasadnionego zwiększenia zadłużenia. Również w 2013 roku odnotowaliśmy spadek należności z tytułu niezrealizowanych przez jednostki wydatków. Spadek ten wyniósł ponad 9 800 000. Jak już wspomniałam wcześniej, środki przekazywaliśmy jednostkom pod zapotrzebowanie, a nie według planu. W bilansie z wykonania budżetu mamy również pozycję inne aktywa. Ta pozycja obejmuje odsetki od zadłużenia figurującego w księgach miasta na 31 stycznia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli termin zapłaty odsetek przypada po 31 grudnia, na przykład w styczniu lub w lutym, a odsetki są płacone w systemie 3-miesięcznym czy 6-miesięcznym, to istnieje obowiązek naliczenia odsetek pomiędzy ostatnim terminem zapłaty a 31 grudnia. po to, aby prawidłowo odzwierciedlić stan zobowiązań finansowych na koniec roku. I stan tych zobowiązań z tytułu naliczonych odsetek to kwota ponad 3 897 tysięcy. To zobowiązanie na koniec roku było niższe w porównaniu z rokiem 2012, między innymi dlatego, że w 2013 roku było niższe oprocentowanie, jak również rok 2013 zamknęliśmy niższym stanem zadłużenia. Jak Państwo przypominacie sobie, w 2014 roku spłaciliśmy przedterminowo dwa kredyty, jeden z terminem płatności w 2015, drugi z terminem płatności 2015 i 2016, łącznie na 65 milionów złotych. Dalej, Szanowni Państwo, po stronie pasywów na pewno musi zwrócić uwagę taka pozycja jak zobowiązania finansowe. W przypadku tej pozycji odnotowaliśmy 0,45% spadek, czyli to jest kwotowo około 4 milionów złotych. I dalej, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o strukturę zobowiązań finansowych, ona przedstawiała się następująco. Największe zobowiązania finansowe na koniec roku miasto miało z tytułu kredytów zaciągniętych z EBI, kwota prawie 701 milionów złotych. Dalej z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach na rynku krajowym, kwota prawie 621 milionów złotych oraz z tytułu obligacji zadłużenie na koniec roku wyniosło 520 milionów złotych. Niewielkie zadłużenie miasto posiadało wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o zadłużenie miasta netto, na koniec roku ono zamknęło się kwotą 1 849 000 000 złotych. Jeżeli dodamy do tego odsetki, o których wspomniałam, to zadłużenie miasta na 31 grudnia wynosiło 1 853 000 000 i taka kwota została wykazana w bilansie. Zadłużenie liczone do ogółu dochodów osiągnęło wskaźnik na poziomie 69,4%. Po odliczeniu zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie 59,9% i wzrósł o 0,8% w porównaniu z rokiem 2012, jednocześnie był niższy niż w roku 2011, a tutaj dla przypomnienia wskaźnik ustawowy nie powinien przekroczyć 60%, ale jak Państwo wiecie, ustawodawca wyłączył z wskaźnika zadłużenie związane z finansowaniem projektów unijnych. Dla przypomnienia, w 2013 spłaciliśmy zadłużenie łącznie na kwotę 329 milionów, pożyczyliśmy 324 milionów, czyli tak jak wspominał Pan Prezydent, cały rozwój sfinansowaliśmy w ramach wewnątrz budżetu. Kolejny slajd przed Państwem potwierdza, że na obsługę zadłużenia w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę ponad 401 milionów złotych, w tym na spłatę kredytów, o czym już mówiłam, i pożyczek 329 milionów złotych, na odsetki 72 miliony złotych. Natomiast wydatki na obsługę zadłużenia stanowiły 15,1% zrealizowanych dochodów i tutaj również po wyłączeniu wydatków na obsługę zadłużenia związanego z projektami unijnymi wskaźnik wyniósł ostatecznie 4,6%. I tak naprawdę, Szanowni Państwo, w tej chwili o wskaźniku 60 i 15% możemy zapomnieć, ponieważ od stycznia obowiązuje już nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia oparty o nadwyżce operacyjnej, o której tak często mówił w swoim wystąpieniu Pan Prezydent. Stąd naszym oczkiem w głowie w tej chwili powinno być każdorazowo wypracowanie jej jak na najwyższym poziomie. Slajd przed Państwem potwierdza również, że rok 2013 to nie był rok łatwy. Niższe ostatecznie w porównaniu z rokiem 2012 okazały się dochody. Różnica in minus wynosiła 89 milionów złotych. Spadek dochodów dotyczył głównie pozycji dochodów majątkowych. Mniejsze ostatecznie okazały się wpływy z tytułu dotacji unijnych i sprzedaży majątku. Natomiast zwraca uwagę na pewno dobre wykonanie dochodów bieżących. bo wykonaliśmy je na poziomie wyższym o 30 milionów złotych, na bardzo porównywalnym poziomie, jeżeli chodzi o dochody. Wykonaliśmy wpływy z subwencji ogólnej. Widzę, że już kolejny slajd jest przed Państwem, który tak naprawdę obrazuje wykonanie budżetu w głównych wielkościach, a więc przede wszystkim to, że rok 2013 zamknęliśmy deficytem w wysokości 29 milionów złotych. Plan zakładał 141 milionów. W ogólnym rozliczeniu wykonanie budżetu przedstawiało się następująco, mianowicie do pełnego wykonania dochodów zabrakło 147 milionów, to jest 4,2%. I gdyby nie to, że w trakcie roku 2013 główne źródła dochodów, takie jak PIT i CIT, zostały zmniejszone o 85 milionów, można by rzec, że wykonanie budżetu operacyjnego było zupełnie niezłe, ponieważ jak już wspomniałam, dochody bieżące wykonaliśmy powyżej 30 milionów złotych, natomiast na wydatki bieżące wydaliśmy mniej o 90 milionów złotych. Nie można niestety tego samego powiedzieć o budżecie majątkowym. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 51,6%, a do ich pełnego wykonania zabrakło 177 milionów. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, wykonane na poziomie 74,7% i taki sposób realizacji budżetu majątkowego, wcześniej operacyjnego, skutkował tym, że w ubiegłym roku pożyczyliśmy mniej o 131 milionów złotych niż zakładał plan. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów bieżących, podobnie jak w latach poprzednich, poproszę dochody bieżące. Zniknął slajd. Czasami jest to złośliwość przedmiotów martwych. Ja tylko może dodam, w przypadku dochodów bieżących ponad 34% zrealizowanych dochodów i wpływy w wysokości 845 milionów złotych zapewniły budżetowi miasta udziały w podatkach i w podatkach dochodowych PIT i CIT. Wykonanie tych pozycji było ostatecznie wyższe o 23,8 milionów, to jest o 2,9%. Drugą pozycją dochodów bieżących i wpływy na poziomie 29,3% stanowiły dochody z tytułu transferów z budżetu państwa. Realizacja tych dochodów została wykonana na poziomie 99,06 planu. W 100% zostały przekazane subwencje, na niższym poziomie zostały przekazane dotacje. I trzecim źródłem dochodów stanowiących 21,8% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów były wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ogólnie ich wykonanie wyniosło ponad 102,5%, ale to nie było tak, że wszędzie było, z każdego tytułu wykonaliśmy 100%, ponieważ były takie pozycje, które zostały wykonane znacznie poniżej planu i 13,8% ogólnej kwoty dochodów dostarczyły nam jednostki organizacyjne realizujące dochody, a więc z tytułu sprzedaży biletów, z tytułu rozliczenia podatku VAT. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, ten slajd potwierdza, że do pełnego wykonania dochodów zabrakło 177 milionów złotych. Niższe ostatecznie okazały się wpływy ze sprzedaży majątku. Tutaj warto dodać, że oferta sprzedaży trzykrotnie przewyższała plan sprzedaży i ta sytuacja jest niewątpliwie znakiem czasu, znakiem spowolnienia gospodarczego i na pewno tego, że nadal mamy do czynienia z rynkiem kupującego. Oczywiście podobnie niższe okazały się również wpływy z tytułu finansowania projektów unijnych i tutaj poziom realizacji wydatków inwestycyjnych tak naprawdę bezpośrednio wpłynął na wielkość refundacji ze środków Unii Europejskiej. Kolejny slajd, Szanowni Państwo, potwierdza również spadek wydatków. W porównaniu z rokiem 2012 były one niższe o około ponad 160 milionów złotych na poziomie 5,6%. A kolejne zestawienie, które mamy dla Państwa, przedstawia czy potwierdza wykonanie wydatków bieżących. Poproszę dalej.
Podobnie jak w latach ubiegłych dominowały 3 grupy wydatków. I tak na zadania w dziale oświata, drogi i komunikacja oraz polityka społeczna i ochrona zdrowia wydaliśmy łącznie ponad 1 676 000 000 zł. Jednocześnie na te trzy dziedziny wydaliśmy 76,4% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Znacznie poniżej planu wydaliśmy na wydatki bieżące w takich dziedzinach jak administracja, różne rozliczenia. Tu tylko wspomnę, że nie rozdysponowaliśmy wszystkich rezerw, jak również mniej wydaliśmy na obsługę długu. To było jakby skutkiem niższych stóp procentowych, które miały miejsce w roku 2013. Nie wydaliśmy również, czy nie zrealizowaliśmy również planu w takiej dziedzinie jak gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, w roku 2013 największe inwestycje, jak widać na tym slajdzie, realizowane były w dziale drogi i gospodarka i komunikacja zbiorowa. Wydatki na inwestycje w tym dziale stanowiły 69,4% i kwotę 347 milionów zrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków na zadania w dziale drogi i komunikacja zbiorowa został zrealizowany na poziomie 81,3% i przekroczył średnie wykonanie planu wydatków majątkowych, bo ono wynosiło 74,7%. Mniej natomiast niż zakładał plan wydaliśmy w takich dziedzinach jak kultura i ochrona dóbr kultury, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wspieranie rozwoju gospodarczego i informatyka. I te zadania, jak Państwo wiecie, będą kontynuowane w roku 2014. I szanowni Państwo, ostatnia pozycja bilansu z wykonania budżetu to tak zwane inne pasywa. Na tą pozycję składają się wpływy otrzymane w grudniu, a które dotyczą finansowania oświaty i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Są to wpływy przekazane na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu styczniu. Stanowią już dochód roku 2014. Mówię o tym, że była to kwota ponad 40 milionów złotych i ta kwota została wykazana w saldzie środków pieniężnych, a więc saldo środków pieniężnych wykazane w budżecie. Nie jest to po prostu oszczędność zwykła, tylko to są już środki, które mają służyć finansowaniu działalności roku 2014. I dalej, szanowni Państwo, skupię się na łącznym bilansie miasta Poznania, który stanowi element procedury obligatoryjnej. Bilans, jak już wspomniałam, składa się łączny, obejmuje bilansy jednostkowe sporządzone przez 314 jednostek budżetowych i 4 samorządowe zakłady budżetowe. Przede wszystkim ten dokument zawiera informacje o stanie majątku miasta i źródłach jego finansowania. Po stronie aktywów bilans pokazuje, jaki majątek miasto posiada, jaki jest stan wartościowy majątku trwałego, w tym jaka jest wartość gruntów, budynków, budowli, inwestycji. Dalej również, jaka jest łączna wartość udziałów i akcji w spółkach, jak również jaka jest wartość środków pieniężnych, które pozostawały na rachunkach bankowych w jednostkach organizacyjnych miasta. Na pewno uwagę zwraca tutaj spadek o 30 milionów środków pieniężnych na rachunkach jednostek organizacyjnych, a to jest jakby efekt działań, o których wcześniej mówiłam, mianowicie ściągania niemalże odwrotnie przez budżet dochodów realizowanych przez jednostki. Slajd kolejny potwierdza przyrost majątku trwałego, o czym mówił pan prezydent. Ogółem majątek trwały wzrósł o 5%, natomiast majątek trwały netto wzrósł w stosunku do roku 2012 o ponad 557 milionów złotych, to jest o 3,3%. A tę informację znajdziecie Państwo bliżej na stronie 12 nowego dokumentu, który nazywa się Wprowadzenie do bilansu. Poza pozycją środki trwałe w budowie wzrosły nam prawie wszystkie pozycje aktywów, a spadek środków trwałych w budowie związany jest z przejęciem inwestycji na stan środków trwałych. Natomiast w 2013 roku, jak widać na końcu tego zestawienia, odnotowaliśmy spadek o 265 milionów wartości majątku trwałego na skutek dokonanych odpisów umorzeniowych. Częściowo było to również związane z zniesieniem majątku do nowej spółki, jaką jest ZKZL. Dalej po stronie aktywów, Szanowni Państwo, zwraca uwagę pozycja należności długoterminowe i saldo w wysokości 255 milionów złotych. Największą pozycję w należnościach długoterminowych stanowi wkład miasta w wysokości prawie 235 milionów w inwestycję Aquanet, która to inwestycja, dla przypomnienia, była finansowana przez miasto dotacją z funduszu ISPA, którego miasto było beneficjentem, a należności te pozostaną w bilansie do momentu, do czasu konwersji na akcje. W należnościach długoterminowych pokazujemy również Państwu należności z tytułu podlegających zwrotowi dopłat do kapitału wniesionych do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak również wykazujemy raty odsetek od pożyczek udzielonych szpitalowi Raszei, rozłożonych na raty. Kwota należności długoterminowych odzwierciedla również stan należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty. Wielkość rat przypadająca do zapłaty po roku 2014 to kwota ponad 10 milionów złotych, jak również kolejną pozycję ważną wartościowo stanowią akcje i udziały, o których już wspominałam. W spółkach, w spółdzielni mieszkaniowej, w związku międzygminnym wartość tych udziałów na koniec roku zamyka się kwotą 1 460 000 000 złotych i wykazuje wzrost w stosunku do roku 2012, a wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim, wynika z dokapitalizowania spółki Porty Lotnicze o kwotę ponad 10 950 000 złotych i utworzenia w spółki ZK i wniesienie aportu w wysokości ponad 71 milionów złotych. Dalej, Szanowni Państwo, bilans potwierdza również wzrost aktywów obrotowych o 3% sumy bilansowej do kwoty prawie 524 miliony złotych. Wzrost aktywów dotyczył między innymi należności krótkoterminowych. Ich stan na koniec roku wynosi 481 milionów złotych i oznacza wzrost o 68 milionów złotych. Wzrost per saldo o 68 milionów złotych i w ramach należności krótkoterminowych odnotowaliśmy spadek należności z tytułu dostaw i usług o 18 milionów złotych. Jest to na pewno po części efekt wprowadzenia grupowych zakupów energii elektrycznej. Natomiast wzrost dotyczy należności od budżetów, głównie z tytułu rozliczenia podatku VAT. Łącznie do budżetu w 2014 roku, czyli po 1 stycznia, powinna z tytułu rozliczenia VAT-u wpłynąć kwota ponad 21 milionów złotych. Ponadto w 2013 roku odnotowaliśmy wzrost o 23,3%, to jest o kwotę 85 milionów złotych pozostałych należności. A na kwotę tam składają się należności w kwocie 240, prawie 3 miliony złotych wynikające z zawartych umów na projekty unijne. Jakie to są projekty i jakie kwoty za chwilę Państwu pokażemy. Prawie 23% należności pozostałych i kwotę 102 miliony 700 stanowią należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami miasta, z tytułu podatków oraz z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Niemałą kwotę stanowią również należności z tytułu nierozliczonych dotacji udzielonych podmiotom. Jest to kwota prawie 40 milionów złotych. Niestety cały czas mamy problem z rozliczeniem dotacji wcześniej udzielonych na zasady, na zadania publiczne. Wynika to ze znajomości przepisów niestety przez podmioty realizujące te zadania. I Szanowni Państwo, na saldo pozostałych należności składa się jeszcze w 2013 roku kwota 15 milionów złotych zamieniona na akcję Aquanetu w 2014, a dotyczyła ona nakładów na modernizację sieci w Gruszczynie. stacji poboru uzdatniania wody. I dalej, szanowni państwo, należności wykazane w bilansie zostały umniejszone, odpisy aktualizujące, co oznacza, że w bilansie wykazane zostały te należności, które w przyszłości wygenerują prawdopodobne przychody. Łącznie odpisano należności na kwotę 240 milionów złotych. Zaktualizowaliśmy między innymi należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Jest to kwota 56 milionów złotych. Zaktualizowaliśmy wartość należności z tytułu czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste. Zostały one zmniejszone o kwotę prawie 47 milionów złotych. Również została zaktualizowana wartość należności z tytułu zaliczek z funduszu alimentacyjnego. Jest to kwota niebagatelna, 103 miliony złotych. Jak również aktualizacją objęto należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota trochę poniżej 8 milionów złotych. Dalej, szanowni państwo, jeżeli chodzi o stronę pasywów bilansu, informuje przede wszystkim o źródłach finansowania majątku miasta i aktywów. Największą wartość pasywów stanowi Fundusz Miasta, który wzrósł w stosunku do roku 2012 o 3,8%, ale pasywa, szanowni państwo, to również zobowiązania, na które składają się zobowiązania długoterminowe, z tym, że są to zobowiązania inne niż kredyty długoterminowe, bo te zostały wykazane w bilansie z wykonania budżetu. Tych zobowiązań długoterminowych mamy niecały 1 600 000. Oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 177 milionów złotych. Spadł nam między innymi stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kaucji pobranych jako zabezpieczenie lokali mieszkalnych. Wynika to z przeniesienia tych zobowiązań do spółki ZKZL, ale z tego sprawozdania wyczytacie również państwo, ile nasze jednostki organizacyjne są winne różnym wierzycielom z różnych tytułów, w tym z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu podatku PIT oraz również jakie w skali miasta występują na koniec roku zobowiązania wobec ZUS-u. Co ważne, bilans pokazuje, że stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz stan należności w pełni zabezpiecza zobowiązania występujące w bilansie. I dalej, szanowni państwo, z uwagi na wartość zwraca również uwagę jeszcze inna pozycja pasywów, mianowicie rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ta pozycja wzrosła o ponad 44% do kwoty prawie 277 milionów złotych. I jednocześnie pokazuje, ile miasto powinno otrzymać z tytułu zawartych umów na realizację projektów unijnych. Jest to kwota, którą planujemy otrzymać, wynosi prawie 243 miliony złotych, a prezentacja przed państwem zawiera informacje o tych projektach i kwotach, na które zostały zawarte umowy i kwoty, które zostały ujęte w bilansie. Ta pozycja odzwierciedla również, ile miastu należy się ze sprzedaży ratalnej, ze sprzedaży lokali mieszkalnych, ile wpłynie w przyszłości z dopłat. Mamy też w bilansie pokazane zobowiązania długoterminowe. Jest to obowiązek ich wykazania, na które składają się poręczenia kredytu udzielone naszym podmiotom. Na koniec roku mieliśmy poręczenie udzielone wykazane zostało w bilansie poręczenie udzielone spółce Termy Maltańskie oraz poręczenie udzielone spółdzielni socjalnej Poznanianka. Kolejny slajd potwierdza to, co wcześniej zostało powiedziane, że 97% aktywów stanowi majątek trwały, 3% stanowią aktywa obrotowe, a więc te najbardziej płynne, gotówka, zapasy czy należności od budżetów. Podobny wykres dotyczy pasywów. W przypadku pasywów też 97% źródłem finansowania aktywów w 97% jest Fundusz Miasta, w 3% zobowiązania z różnych tytułów oraz przychody przyszłych okresów, co się składa na tą pozycję, mówiłam już państwu wcześniej. Kolejny wykres dotyczy wyniku finansowego. Slajd przed Państwem zawiera informacje, które wynikają z dokumentu pod nazwą rachunek zysków i strat i informuje, że łączne przychody zrealizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne miasta łącznie z przekazanymi z budżetu środkami na realizację zadań wyniosły 2 miliardy 877 milionów złotych. Na wydatki poza inwestycjami wydaliśmy kwotę 2 miliardy 104 miliony, a to oznacza, że rok 2013 zamknęliśmy zyskiem w wysokości 771 milionów złotych i ta kwota zwiększy fundusz miasta po zatwierdzeniu przez Wysoką Radę sprawozdania finansowego. Jeżeli przed Państwem jest podsumowaniem łącznych dochodów i przychodów. Tak naprawdę to przychodów i wydatków zrealizowanych w 2013 roku. Te przychody i koszty różnią się od dochodów i wydatków wykazanych w budżecie, ponieważ podwyższają je przychody i koszty zrealizowane przez zakłady budżetowe oraz przychody i koszty zrealizowane w ramach rachunków wydzielonych prowadzonych przez jednostki oświatowe. Pozycja wydatków bieżących nie obejmuje wydatków majątkowych, bo te zwiększają aktywa trwałe i obciążą koszty miasta w momencie rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych. Natomiast slajd przed Państwem potwierdza, że ogółem odnotowaliśmy spadek zarówno przychodów, jak i kosztów bieżących w porównaniu z rokiem 2012. Spadły nam takie pozycje jak koszty związane ze zużyciem materiałów i energii, pozycja usług obcych, jak również z tego zestawienia wynika, że mniej wydaliśmy w ubiegłym roku na wynagrodzenia i pochodne, jak również na opłaty lokalne. Natomiast wzrosła nam pozycja amortyzacji, jest to wynikiem zakupów inwestycyjnych i wyższej z tego tytułu amortyzacji. Spadły nam również w skali miasta przychody finansowe, przede wszystkim z lokat. To potwierdza spadek oprocentowania, jak również spadek środków, które lokowaliśmy okresowo na wyodrębnionych rachunkach. Niższe, jak pokazuje zestawienie, ponieśliśmy również koszty finansowe, bo 51 milionów złotych. I tutaj istnieje pewna sprzeczność, bo tak naprawdę odsetki, jak Państwo przypominacie sobie, wynosiły ponad 72 miliony złotych. Z czego wynika ta różnica? Otóż 20 milionów złotych odnieśliśmy bezpośrednio w koszty realizowanych inwestycji i ta kwota obciąży wynik miasta w kolejnych okresach poprzez amortyzację. I jak już wcześniej wspomniałam, wynik miasta finansowy na koniec roku to kwota, czy zysk miasta 771 milionów złotych. Tak naprawdę jest to koniec mojej prezentacji, natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, zresztą zwrócili to na to uwagę również biegli, którzy prezentowali sprawozdanie finansowe na komisji, że jakość sprawozdań w miarę badania ich ulega znacznej poprawie i stanowią coraz bardziej wiarygodne, porównywalne i rzetelne źródło informacji, z którego ze sprawozdań finansowych tak naprawdę korzystają nie tylko adresaci, a więc Minister Finansów, Regionalna Izba Obrachunkowa, ale także w coraz większym zakresie banki i analitycy. Dodam również, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 23 kwietnia wyraził opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia miasta za 2013 rok. W imieniu prezydenta proszę Wysoką Radę o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, jeszcze pan prezydent Kruszyński w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego. Tak,
panie przewodniczący.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Mieniem komunalnym zgodnie z artykułem 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wynika z ustawy o finansach publicznych i ten obowiązek jest powiązany z procedurą zatwierdzenia wykonania budżetu. Dane zawarte w tym dokumencie są to dane majątkowe miasta Poznania, jak i miasta na prawach powiatu i są na dzień 31 grudnia 2013 roku i porównywane do dnia 31 grudnia 2012 roku. Na slajdzie Państwo mają przedstawioną zmianę wartości prezentowanego majątku miasta Poznania w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wynika przede wszystkim ta zmiana z przyjęcia składników majątkowych w wykonaniu zakończonych inwestycji drogowych, ale także zakończenia rozbudowy Biblioteki Raczyńskich czy Centrum Kultury Zamek, a także rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Tumskim. Ponadto wpływy mają tutaj, czy powiedzmy wpływ jest także sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych miasta oraz zmiany w zaangażowaniu kapitału miasta. Mówię tutaj o akcjach czy udziałach w spółkach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Na kolejnym slajdzie na wielkość majątku miasta, jak Państwo widzą, wpływ mają dwa jego podstawowe składniki, mianowicie grunty, które stanowią prawie 60% wartości oraz drogi i inne obiekty inżynierii lądowej, które są dzisiaj w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich i udział ich w strukturze całego majątku to jest 17%. Posiadane przez miasto grunty to przede wszystkim tereny oczywiście komunikacyjne, które stanowią 36% wartości gruntów własnych i 22% ich powierzchni oraz tereny zielone, które stanowią 16% udziału wartości gruntów własnych ogółem, ale zajmują 31% powierzchni. Ponadto grunty to tereny dla inwestycji oraz źródło dochodów dla miasta. Mówię tutaj oczywiście o opłatach za wieczyste użytkowanie, czy dzierżawy, czy służebności, a także i sprzedaży nieruchomości. Kolejny slajd to wzrost wartości księgowej gruntów, który stanowi wartość i współwłasności miasta Poznania w roku 2013 i one nastąpiły głównie z tytułu komunalizacji. To jest decyzji wojewody, który stwierdza nieodpłatne nabycie przez miasto Poznań mienia Skarbu Państwa, otrzymane darowizny i spadki, zamiana nieruchomości i nabywane grunty przez miasto. Na kolejnym slajdzie chciałbym Państwu zaprezentować, że w strukturze własności gruntów największy odsetek stanowią grunty będące własnością miasta Poznania, które nie są obciążone prawem użytkowania wieczystego. Zajmują one powierzchnię 8136, a prawie można powiedzieć 137 hektarów o łącznej wartości 10 miliardów 840 milionów złotych. Stosunkowo duży udział mają także grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste. Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste, one są w ewidencji pozabilansowej, której w bilansie tutaj nie ujmujemy i wynoszą co do ilości hektarów to 1285, a co do wartości księgowej 641 milionów złotych. Całkowita powierzchnia, kolejny slajd to całkowita powierzchnia dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich to 8,5 miliona metrów kwadratowych o długości 1153 kilometry. Wzrost wartości dróg gminnych o 300 milionów oczywiście jest w wyniku zrealizowanych inwestycji. Przyrost długości dróg to 11 km w okresie sprawozdawczym, 305 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To jest nasze wzbogacenie. I na tym chciałbym zakończyć prezentację informacji o stanie mienia. Można powiedzieć, że oprócz wymogu prawnego, który był tutaj przedstawiony, jest ten dokument z wyciągiem z sprawozdania finansowego, które pani skarbnik przedstawiła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wiem, że już niektórzy z Państwa oczekują przerwy, ale proszę mi pozwolić, że przed przerwą przedstawię opinie, które jeszcze są elementem tego punktu, ewentualną dyskusję po przerwie. A więc najpierw sprawozdanie finansowe było dyskutowane i opiniowane przez Komisję Rady Miasta. I tak po kolei Komisja Ochrony Środowiska, każda oczywiście w zakresie swojej kompetencji opiniowała to sprawozdanie finansowe. Komisja Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie, głosując 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Samorządowa zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie, 3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. Kultury i Nauki, 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu, opinia pozytywna. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Ja bym prosił Państwa naprawdę, parę minut i będzie przerwa. Panią radną Joannę również, żeby nie mówiła, że czegoś nie powiedziałem później. Bardzo proszę. To było koleżeńskie zwrócenie się do pani radnej i prośba. Komisja Bezpieczeństwa 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Rewitalizacji 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania 7 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Komunalnej 5 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia negatywna. Komisja Polityki Przestrzennej 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba nie biorąca udziału w głosowaniu, opinia pozytywna. I na końcu Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta 7 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. Później sprawozdaniem zajmowała się Komisja Rewizyjna i efektem jej pracy jest uchwała, którą będziemy dyskutowali w punkcie 6 i wtedy też opinia Komisji Rewizyjnej zostanie przedstawiona, choć już teraz powiem, że Komisja przygotowała projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013. Ponadto, o czym wspominała już pani skarbnik, Regionalna Izba Obrachunkowa 23 kwietnia 2014 roku wydała o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Poznania za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia opinię pozytywną z kilkustronicowym uzasadnieniem, przy czym wskazuje również, że w kilku miejscach zostały popełnione błędy, jak rozumiem, rachunkowe i domyślam się, że te rzeczy zostały sprostowane już w dokumentach, które w tej chwili rozpatrujemy. Ten dokument został Państwu niezwłocznie po otrzymaniu przekazany, więc Państwo go mają w swoich zasobach. Ponadto też to było wspomniane przez Panią Skarbnik, firma Morrison Finansista jako niezależny biegły rewident przedstawił Radzie opinię i raport z badania sprawozdania finansowego. Ten dokument również Państwo otrzymali. Nie wchodząc w szczegóły tego dokumentu, sentencja tej opinii jest następująca. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach po pierwsze przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej miasta Poznań na dzień 31. Czy można poprosić, żeby zamknąć te drzwi i naprawdę jeszcze kilka minut panów radnych poprosić. A więc jeszcze raz przedstawia Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej miasta Poznań na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz jego sytuacji budżetowej za rok obrotowy 2013. Po drugie, zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami czy polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. I po trzecie, jest zgodna z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu miasta. W związku z tym mogę stwierdzić, że wszystkie punkty, które w warstwie informacyjnej są potrzebne do zrealizowania punktu piątego, zostały Państwu przedstawione i zgodnie z zapowiedzią teraz chciałbym ogłosić przerwę. Ewentualną dyskusję w ramach rozpatrzenia tych dokumentów zaproponuję po tej przerwie. Jednocześnie chciałbym poinformować, że z tego co wiem, przewodniczący klubów radnych uzgodnili, że zasadniczą dyskusję na temat absolutorium chcą przeprowadzić w punkcie siódmym, czyli tam, gdzie będzie prowadzona dyskusja na temat uchwały w sprawie udzielania absolutorium prezydentowi miasta, ale nie zamykam w tej chwili punktu piątego, ponieważ jeśli ktokolwiek z radnych chciałby zabrać w tej sprawie jeszcze głos, będzie to możliwe po przerwie. W tej chwili jest godzina za 5:12, a więc ogłaszam przerwę do godziny 12:25 i proszę o punktualne przybycie.